To jakieś nowe koczowisko dekadencji.
Aha, likwidujemy jedno, a na to miejsce powstają następne. O co chodzi?
I tymi dźwiękami zaczęliśmy koczowisko dekadencji.
Witam was niezwykle serdecznie, Martin Hugo-Kosiński.
I Martin Lechowicz, zupełnie normalnie.
Trzy... Z jednego radia, a drugi z drugiego.
A drugi z drugiego. I 6 marzec jest 2015 rok.
Żebyście sobie mogli ceny tam dopasować.
Zapiszcie sobie, to jest jeszcze ten rok, gdzie nie ma inflacji. To jest ten rok, w którym nie było inflacji. O. Niewyobrażalne czasy zupełnie.
Tak. Kiedy jeszcze, że za 100 zł można było coś kupić.
Tak, to mówimy dla tych, nawet i to ile, och. Mówimy to dla tych, którzy słuchać nas będą za kilka lat. No. A można dzwonić, można czytać sobie, co się dzieje na czacie. To jest takie miejsce, gdzie się ludzie zapoznają, gdzie się zawiązują nowe znajomości, gdzie romanse kwitną oraz bluzgi lecą.
Mhm. Można tam wiele pięknych, seksownych dziewczyn spotkać.
Ale nie można ich zobaczyć. A nie, można właściwie, bo jeżeli wyślą wam obrazek, to tak. No. I co tam? Właśnie dzisiaj jakoś pogubiłem się trochę, powiem ci, w zaczynaniu audycji dzisiejszej.
Jakoś tak, to teraz się, wiesz, podkład daje więcej.
To, tak, to trzeba podgłaśnić. Tak. A ja oglądałem sobie Seksmisję ostatnio i tak się wzruszyłem, jak ten kawałek leciał.
No. A ten, który puściłeś.
Ten, który leci w tle właśnie. Tak, to ten właśnie. Mhm. No, z tym, że się okazało, że nie ma tego fragmentu, ja go posklejałem z kilku. To się też zdziwiłem trochę, że to tak dziwnie. No, dobrze, to tak. To...
Dzisiaj ciekawego, bo ja tak trochę z marszu.
Nie wiem, właśnie ja też. No koczowisko to koczowisko, to jest takie niezobowiązujące.
Czy dżingielki popuszczamy, co?
To oczywiście, że tak.
No to proszę bardzo, taki delikatny na początek. Obsługa klienta.
Weźmiesz najładniejsze panienki, najlepszy alkohol i tyle koksu, ile potrafisz unieść. Czy to jasne? Kiedy któryś z nich odkręci kran w kiblu, ma z niego płynąć Johnny Walker, rozumiesz? Jeżeli będzie chciał przelecieć murzynkę...
Nie mam murzynki w agencji.
To pomalujesz jednego z naszych chłopców czarną farbą.
Wszystkiego ma być w opór.
A jeżeli będą chcieli pójść do Muzeum Lotnictwa, to zabierzesz ich do Muzeum Lotnictwa, kurwa jego mać.
No, to obsługa klienta. Obsługa klienta. Co mogę na to powiedzieć? Nie wiem.
A co z tymi biednymi?
Ja bym tak zawsze można powiedzieć. To jest dobry na to.
A co z tymi biednymi?
Na wszystko dobry cytat.
No, jakbyś nie wiedział, tak. Co odpowiedzieć. To nie kończysz audycji
nie,
podkładem?
Nie, tam coś leciało. Dobrze, ja bym zaczął, żeby się tak rozgrzać, bo dzisiaj nie mamy jakiegoś specjalnego tematu. Ja sobie czekam na weekend, bo jadę do Warszawy.
O, zapraszamy.
I tak mi się nic nie chce już, jak już jadę do Warszawy. Ktoś mi przysłał informację, że wynalazek w kościele się pojawił i to jest rzadkość, więc można taki news puścić czasem.
Ale w jakimś konkretnym kościele?
Pod Opolem, tak. Ja cię puszczę kawek.
Od 4 dni testujemy nową kropielnicę, która jest usytuowana obok kropielnicy tradycyjnej. Jej nowość polega na tym, że jest ona elektronicznie dozowana, jak chodzi o wodę święconą, która w niej jest. Każdy wkłada rękę między nową kropielnicę a miskę, do której spływa woda. I dozownik w tej nowej kropielnicy dozuje jedną, dwie krople wody święconej, świeżej, czystej, która spływając na palce powoduje, że człowiek może się przeżegnać. Jak woda się kończy, kropielnica daje sygnał na telefon komórkowy, na przykład do proboszcza i można wtedy wodę wymienić. Również informuje, ile osób skorzystało z kropielnicy.
No widzisz, statystyki od razu. Taki wynalazek jest.
Ekstra, jak w sklepach.
No jak w sklepach właśnie. Właśnie dlatego to jest dziwne, bo tak kościół to się chyba nie powinien kojarzyć ze sklepem.
To jest strasznie nowoczesne.
No myślę, że większość katolików to takie trochę nienowoczesne. No przychodzi babcia i oczekuje z tradycji.
No. No ale wiesz, liczna młodzież, która tam przychodzi na pewno, oczekuje nowoczesności.
Myślisz, że kropielnica spełni ich potrzeby?
Dlatego w tym Opolu właśnie stoi stara kropielnica i nowa kropielnica, takowoż. To
znak naszych czasów, aż takie. Wojna pokoleń może powiedzieć tak, czy nie?
Cywilizacji wręcz.
Cywilizacyjna sprawa.
No to mnie zaskoczyłeś, powiem ci. Ja dawno nie byłem w tym kościele, zresztą w innym też dawno nie byłem.
No ja właśnie też, dlatego spijam chętnie informacje, które tutaj do nas docierają, tym, co się zmienia. Bo się może okazać, że jak pójdę za 40 lat w końcu do tego kościoła któregoś, to się okaże, że tam jest co innego niż jak byłem 20 lat temu. Się bardzo zdziwię.
Nie będziesz się potrafił odnaleźć, jak w japońskiej toalecie.
No, no, widzisz, jakiś opłatek elektroniczny, roboty będą przychodzić i dawać. Nie? No, msza też może być z głośników. Będzie taki zamiast twarzy księdza, będzie ekran i będzie przez głośnik tam.
Z telebimu.
O, telebimowa msza może być. No.
Ja w sumie się dziwię, nie? Że, tak, że to potrzebne jest tak na każdym. To jest tak jak jest z tymi przejściami, no, jak są tory, to jak są te przejazdy przez tory.
Są takie.
To ja się zawsze zastanawiałem, dlaczego na każdym z tych przejść musi ten dróżnik stać i podnosić to i obniżać to. A nie może być jakiś, nie wiem, jakiś jeden system zautomatyzowany albo jakiś jeden gość przy kamerach stoi i opuszcza. Tylko te trzy etaty na każdym tym przejściu muszą być opłacane.
No, no bo ja wiem dlaczego. Dlatego.
A co z tymi biednymi?
Dlatego. No, albo wiesz jeszcze dlaczego? Dlatego.
Polacy chcą.
No i po prostu chcą, więc musi być.
Nadzież w lakoniczność dżinglową.
Zobaczymy, czy będzie pasować, czy wszystkich użyje fragmentów pani prezydentowej.
Ja dopiero wybieram na gorąco, to jest, no i... jestem jak taki DJ.
Ja też, słuchacie na żywo tej audycji, można dzwonić 222-195-159 albo...
222-195-321.
Tak.
I kontestacja.com na Skype'ie lub enklawa.net również na Skype'ie.
Tak, znaczy dużo możliwości jest i można dzwonić i rozmawiać sobie z nami. No. Ale nie wiem, czy dzisiaj może być coś poważnego w koczowisku, czy tylko niepoważne rzeczy?
Ja w ogóle nic nie mam, ja tylko to, co ci wysyłałem, to jest, także proszę cię bardzo, wal...
To najpierw takie średnio poważne, bo...
Średnio poważne, no ktoś umarł.
No umarł, to będzie to poważne, ale najpierw wymyśliłem, jak przejść od systemu ZUS-owego emerytalnego teraz do systemu jakiegoś, co ma sens.
Za to się należy Nagroda Nobla.
No ja też tak myślę.
Przynajmniej pokojowa.
Więc ja mogę wam powiedzieć, bo nikt nie i tak nie będzie traktować poważnie tego, co mówię i nikt tego nigdy nie zrobi, ale ja sobie myślę, że można by to całkiem poważnie zrobić tak, że w nowym systemie emerytalnym każdy sobie wybiera, na co odkłada emeryturę i odkłada ileś tam procent od tego, co zarabia i nie ma podziału na umowy o pracę, na dzieła, jakieś inne duperele, tylko po prostu są wszystkie zasady dla wszystkich, a procent na emeryturę jest tak robiony, żeby nie był uciążliwy. Czyli najpierw jest kwota wolna w ogóle, żebyś sobie mógł żyć, a jest potem się... jak zarabiasz więcej, to ci tam ileś procent płacisz. Taki by był system. No. Ale jak przejść od tego dzisiejszego do tamtego, to ja myślę tak by zrobić, że każdy ma wybór. Albo zostaje przy tym, co jest, nie, to jest wybór, albo wychodzi z ZUS-u i robi to na takiej zasadzie, że zrzeka się tego, żeby ZUS mu płacił. Czyli on nic nie dostaje i ZUS też nic nie dostaje, wyłącza się z systemu i już.
A to nie jest tak, że ten, że się wszyscy młodzi wtedy wyłączą, a wszyscy starzy się włączą i się zrobi
no,
kolaps?
To dobrze. Dlaczego myślisz?
Dobrze, że zbankrutuje. Znaczy, to i tak zbankrutuje.
Nie, bo większość ludzi się nie wyłączy, bo większość ludzi jest głupia i wierzy, że to dobry system jest dalej, więc to myślę tak z połowa może młodych. No, no. No bo i tak jakoś przejść trzeba, no. To jak inaczej?
No nie trzeba, może poczekać, aż... przestaną płacić i starzy, nie wiem, co zrobią. No,
nie będzie w starych akurat w ogóle.
No, sprzedadzą te swoje chałupy, no. Przecież kupimy sobie tanio wtedy chałupę.
No, a gorzej jak nie ma chałupy.
Każdy ma.
Widziałeś kiedyś dziadka? Każdy ma.
Dziadka bez nieruchomości widziałeś gdzieś?
No pewnie.
Gdzie?
Chociaż wiesz co, nie. W sumie masz rację.
Ma mieszkanie, dom, działkę.
No, czy ktoś zna babci albo dziadka, co nie mają domu? Swojego? Nie da znać, bo faktycznie jakoś mało.
Że to, że wynajmują, że płacą 2000 nieczesnego tylko tego, no właśnie, tej opłaty.
No właśnie nie wynajmują, bo nie muszą. Dostają emeryturę, to sobie siedzą w tym domu i już. Ale przeważnie mają takie małe, no.
Oj, bardzo różnie bywa, wiesz, a kiedyś pracowałem z jednym człowiekiem, który przejmował kamienicę z lokatorami, No to tam nie mało tych ludzi było na 120 metrach, na przykład jedna babcia, jakiś gość tam, wiesz, 200 metrów. I...
Ja, babcia. Kiedy...
No, i to wiesz, to w sumie, no i babcia w sumie nacierpiała na tym, bo po pierwsze to było dla niej za dużo, więc nie ogrzewała tego, grzyb był, bo jej nie było stać na ogrzewanie tego. No. I było na drugim piętrze, musiała, wiesz, dymać po tych schodach i tak dalej, i tak dalej. Także to nie jest taki, no na pewno inni ludzie zrobiliby z tego lepszy rzutek, byłoby im to, wiesz, ku dobremu, a jej by ten jeden pokoik wystarczył naprawdę, by się ucieszyła, mogłaby go posprzątać i ogrzać.
Biedna babcia z wielkim pałacem, no. A właśnie, a to po co ta babcia chciała...
Czynsz to się nazywa. Jest...
Aha, ale po co ta babcia chciała 200-metrowe mieszkanie na 7 piętrze właściwie?
No bo tak kiedyś ktoś jej dał i tak jakoś zostało, wiesz. Bo to wiesz, to były te kamienice, co to się nie płaci w ogóle czynszów za to, ani za wynajem. Bo oni płacili, z tego co ja pamiętam, bo patrzyliśmy z wyliczeniami z kolegą, to jakieś 300 zł chyba płacili za 100 metrów.
O, ludzie.
Nie własnego mieszkania, przypominam.
O, my God.
Plus tam jakieś tam opłaty.
Co za świat w ogóle, bo normalnie moje współczucie staruszkom zabijasz tutaj takim. No, słuchacie w ogóle koczowiska dekadencji.
Słuchacie koczowiska dekadencji. Pierwszego i jak na razie jedynego polskojęzycznego podcastu Radia Wolnościowego.
Tak, bo koczowisko dekadencji kiedyś było całym radiem.
Tak, ale pasowałby ten jingle o tym długu, który leciał przed audycją. Mogę go puścić? Mogę?
Proszę bardzo.
Proszę bardzo. Windykacja.
Pan Rębowski, ja dzwonię do pana w sprawie udzielonej przez nas pożyczki. Ja pragnę wyznać, że jesteśmy zaniepokojeni opóźnieniem spłaty. W związku z tym cię, kurwa, zabijemy.
Janek, kurwa, ciulu, oddaj, kurwa, kasę!
Masz czas do wieczora, a potem cię znajdę i zrobię ci z flaków skakankę. I chuj.
Bardzo życiowe, powiem.
Trzeba tylko takie wybierać?
No. Dziś chodźcie, zadzwońcie. No chodźcie, zadzwońcie dziś.
Nie mają po co dzwonić, bo nie ma tematu ciekawego.
Nie ma, to też prawda jest.
Pojawi się gdzieś tak koło 23, a kiedy będziemy kończyć.
Ja nie wytrzymam do 23. Mi się nie będzie chciało, jak nie ma tematów, to co ty? Co ty w ogóle? Może ktoś podrzuci temat. O czym teraz Polska gada, powiedz?
Ktoś tam jeszcze, Cyryl, na czacie kontestacji podrzucił aplikację darmową z różańcem, jakbyś chciał.
To w tym kościele w Opolu.
Mieć ten online.
Aha. Online różaniec?
Znaczy na komórce apkę.
A jak to się robi? Tak się. A ty, no to dobre, bo to się tak palcem, można tak palcem paciorka przewinąć.
Nie trzymałem się blisko tego kościoła i już się nie trzymam. Ty prowadzisz za to chrześcijański podcast, więc tak. Ty na pewno, jako że może nie stoisz jakoś bardzo pro kościołom wszelkim, to jednak masz wiedzę dużo większą niż ja.
No to prawda, ale u mnie nie jest rytualnie absolutnie, więc nie za bardzo się znam na kropidłach. Mr. SVP, SVP chyba, na czacie z kolei Enklawy pyta, z jakiego to filmu.
O, i żebym ja to pamiętał.
No więc nie wiemy, z jakiego to filmu. Może to być konkurs czy coś.
Nie. Czas surferów? Nie, to nie jest czas surferów.
To nie jest czas dla surferów. Nie jest kraj dla surferów. Więc o czym Polska gada? Czy ty wiesz, o czym Polska gada? Czy Polska o czymś gada?
Polska gada o wprowadzeniu mandatów proporcjonalnych do zarobków na przykład.
Co to znaczy mandatów do zarobków?
No wiesz, że ostatnio mieliśmy temat taki, że jeżeli przekroczysz 50 na godzinę, to ci odbierają prawo jazdy, już w ogóle nie możesz.
Aha.
Co ciekawe, ostatnio widziałem materiał o człowieku, który dopiero został skazany w momencie, kiedy kogoś zabił po pijaku.
Wow.
A wyszło na to, że już go skazywali, zdaje się, 2 czy 3 razy za jazdę pod wpływem alkoholu oraz kilka razy za jazdę bez prawa jazdy, bo w ogóle nie miał nigdy prawa jazdy.
To może specjalnie po to prawo jest, czy coś.
W zasadzie tylko dopiero jak kogoś rzeczywiście zabił.
To może nie najlepszy system jednak jest.
No, a no, taki system mandatów, który by sprawdzał twój PIT, bo jak wiadomo, wszyscy uczciwie się rozliczają dzięki PIT-owi w Polsce. I jak przekroczysz prędkość o ileś tam godzin, to ci biorą procent z twoich zarobków.
No mogę powiedzieć, ile miałem na picie w tym roku. Za 2014 rok, wiesz, ile?
Ile?
Zero. To ile dostanę mandatu?
No możesz jeździć.
W ogóle bez prawa jazdy jeździć. Mogę sobie, tak, i tak chcę.
Nikogo nie zabij po drodze.
Byle nie zabić, mogę jeździć, przekraczać prędkość w dowolnym miejscu. Mogę lewą stroną jeździć z takim pitem. Taki pit na wagę złota w ogóle.
Sprzedam pit bez kosztów.
I no, to jest ciekawe, że w tym kraju tyle rzeczy zachęca człowieka, żeby być biednym. Nie, to jest taka zachęta. Ja, patrz, zniżki masz wszędzie, masz socjale różne, teraz będziesz miał mandaty niższe, no, prawa do darmowego domu masz, jak jesteś biedny, socjalnego. Super jest. A jak jesteś bogaty, to do czego masz prawo? Nic, żeby płacić większe podatki.
Tak.
Że nic człowieka nie zachęca, żeby być bogatym.
Dlatego nikt nie jest.
Dlatego nie ma bogatych, wielkich sponsorów, wielkich takich, wiesz, obrzydliwie bogatych, co mogą ci tak ruchem ręki sfinansować firm Titanic na przykład. No.
No, ale nie wiem, czym żyje Polska. Naprawdę, przeglądam w ogóle jakieś serwisy informacyjne, wchodzę na jakieś portale i to jest, wiesz, kompletnie nic się nie dzieje. Nic, znaczy to dobrze, nie? To jest w sumie szczęśliwy świat, gdzie się nic nie dzieje. Jest jedna tam wojna na wschód, niedaleko.
Wałkują ją w nieskończoność, tylko że tam też się trochę nic nie dzieje już.
No wiesz, no wchodzą jakieś zbroje. O właśnie, bo w poniedziałek będę miał człowieka a propos tego, który opowie nam trochę o realiach polskich zbrojeń. W zdaniu głównym, więc myślę, że ten temat...
To, jakoś... co, będziecie milczeć przez godzinę? O czym tu gadać w ogóle?
A no wiesz, wbrew pozorom polskie wojsko wydaje pieniądze i to całkiem w dziwny sposób. Ostatnio pisałem bodajże chyba, że kupili sobie łódkę za 2 miliardy dolarów. Złotych, proszę.
Jak łódkę? Po co nam łódka? Po co komukolwiek w ogóle?
No taki statek, ale taki nieduży i taki nieuzbrojony, za bardzo nieopancerzony, bo nie starczyło już. No ale kosztował tyle, co stadion.
Czyli flota ewentualnego sąsiada ma więcej chyba niż jedną łódkę. Więc jaki sens w ogóle jakąkolwiek łódkę kupować? Nie wiem, żeby mieli co zatapiać?
No, żeby...
Ja też nie wiem.
Parę samolotów mają i tak dalej. No ale to w poniedziałek to na tym nie się wyłącza, bo nie wiem, jak wygląda w tej chwili rzeczywistość. Będę wiedział dopiero za parę dni.
No dobra. To tyle na temat zbrojeń w Polsce. Tutaj to straszysz ludzi w ogóle. A ja chciałem przypomnieć, że w Ukrainie największym problemem Ukrainy wcale nie jest wojna, tylko to, że grywna poleciała na mordę po prostu. Hrywna.
No to nie jakaś potoczna, w sensie skutek?
No, coś skutek tego, że tam był socjalizm i wszystko szlak trafił. Bez wojny by przecież to samo było. Co to za różnica? I tak nie mieli z czego spłacać. Znaczy, mogliby łatwiej pożyczać, ale i tak mogą i nic to nie daje. No. No, ale przy okazji widziałem ceny złota i one są odwrotnie proporcjonalne, znaczy wykres jest dokładnie odwrotnie od tego, jak wygląda cena grywny, więc ten, kto ma złoto na Ukrainie, ten się w ogóle nie przejmuje, że cena waluty leci na mordę, bo cena złota rośnie adekwatnie. Czyli na przykład o 100% w 2 dni, nie, taki słupek do góry wyskoczył.
No. Co pokazuje przykład? Przykład pokazuje, że nie trzymajcie oszczędności w walutach.
Bankrutujących krajów. Tak,
tak, czyli w żadnym właściwie. W Chinach możecie.
No w Singapurze, w Norwegii można, bardzo dobry pomysł jest. No,
słuchajcie, Koczowiska Dekadencji, pierwszego jak na razie jedynego polskojęzycznego podcastu Radia Wolnościowego.
Ta. Na czacie Enklawy nikt nic nie mówi w ogóle, zamilkli sobie i dlatego nie wiem, co powiedzieć trochę.
No to pomilczmy.
Jestem dopiero w połowie tego piwa, dlatego.
No pomilczmy, to może znajdę jakiś losowy dżingiel i sobie puścimy.
Proszę bardzo. Koczowisko ma swoje prawa.
Jeszcze kiedyś będę premierem!
A ty kurwa zapomniałeś, jak byłeś ministrem komunikacji, co? Co się pociągi powypierdalały, jak zreformowałeś rozkład jazdy? Kurwa, naśmiemy jak psa!
To był przykład debaty politycznej w polskim parlamencie.
I tym akcentem się połączył Jacek z nami. Nikt nie dzwoni inny, także nawet Jacek odbierzemy.
Tak.
Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co za wyróżnienie, naprawdę.
Co ciekawego w Polsce?
Czym żyje Polska właśnie?
Ostatnio jechałem pociągiem to jest moja historia na ten odcinek. PKP to jest zawsze temat wciągający. Ostatnio jechałem pociągiem na trasie Poznań gdzieś w bok, żeby nie zdradzać zbyt wiele. I rzecz mnie zmusiła, musiałem się przesiadać gdzieś na jakiejś stacji, jak to ładnie Brytyjczycy mówią, in the middle of nowhere. I tam mało, że wejście do budynku stacji było zagrodzone jakimiś drutami, tam trwały jakieś... Ja w ogóle o tym nie wiedziałem. Wy wiedzieliście o tym, że jeszcze trwają remonty dworców do Euro 2012?
Nie. Jak to?
Autentycznie byłem na stacji, gdzie jeden z jakichś tam kierowników tej budowy stwierdził, że to jest przebudowa dworca i tej trasy w związku z Euro 2012.
Aha, czyli nikt nie zauważył i oni są dalej. No to szanuj miejsca pracy. Szanuj miejsca.
Ponieważ podwykonawcy mają opóźnienia, czytaj, nie ma ich w ogóle, tak? No to remont trwa dalej, ale to nie było najzabawniejsze w tej historii. Jak już się przedarłem przez zasieki, znalazłem się wewnątrz tego małego dworca. Okazało się, że w środku, w okienku nie siedzi żadna pani z tym flepomatem, tylko siedzi jakiś po prostu facet z wąsem, który jak mnie zobaczył, to mało co by się udławił kipem, po czym stwierdził, że on biletu nie może mi sprzedać, ponieważ on tu za nic nie odpowiada.
A co to jest kip?
Końcówka papierosa.
A, w Krakowie się kiep mówiło.
No być może.
To ja nie wiem. Zawsze czegoś nowego się dowiaduję. No i co, nie sprzedał?
Nie sprzedał, ponieważ tego flepomatu tam też nie było. I on tam za nic nie odpowiadał. Trochę się tak poczułem jak w jakimś filmie Barei, tak?
No to jest jakaś stacja, o której czas zapomniał.
Co więcej, skierował mnie do rozkładu jazdy, który wisiał tam sobie na ścianie. Owy rozkład jazdy był z 2014 roku i był przekreślony.
Dobry rozkład.
I mi powiedział, że tym rozkładem jazdy mam się kierować jadąc gdzieś dalej. A tak już trochę abstrahując od samego PKP i od tego, co tam się dzieje, jak kiedyś też jechałem pociągiem, to najbardziej dla mnie takie urzekające są sceny, jak jest pełen pociąg ludzi, po czym do pełnego pociągu ludzi, to akurat było latem, jakieś plus 30 stopni, to się tworzy taka sauna, po czym wchodzi facet z rozwalonym nosem, taka trochę szara eminencja i wali do 40 osób w przedziale, gdzie większość stoi. Proszę państwa, czy mogę sobie teraz otworzyć piwko?
Jaka kultura.
Tak, kultura w szczególności jak ma zepsutą wątrobę, tak? To wtedy jest kultura, jak wszyscy muszą to wąchać.
Aha, to się czuje, tą wątrobę? Nie miałem nigdy zepsutej wątroby.
No może rzadko pociągami jeździsz, albo nie wiem.
To tam ludzie z wątrobą zepsutą jeżdżą często? Ja nie pamiętam.
Dosyć często. Nawet w Intercity się coś takiego...
Po czym się to poznaje? Ja nie znam się na tych wątrobach. O co tu chodzi?
Bo jest smród jak cholera.
Jak coś mówi, znaczy.
No w ogóle, jak oddycha, to tak mniej więcej w promieniu 5-6 metrów, tak?
Ludzie, to od wątroby jest? Ale jaja.
To były medyczne wrażenia.
W każdym razie abstrahując od PKP, to jak trochę pobłądziłem tam po tej miejscowości, w której się zatrzymałem, to po takich miejscach w szczególności, jak kiedyś jak jeździłem pociągami, to jakoś nie rzucało mi się tak bardzo w oczy, ale po takich miejscowościach w szczególności widać, jak bardzo kurczy się taki drobny biznes. Ten drobny biznes, który kiedyś gdzieś tam powiedzmy swoje takie złote epicentrum było właśnie zlokalizowane gdzieś w pobliżu jakichś dworcy, tak? Bo tam przyjeżdżali ludzie i często też nie orientowali się w cenach, dzięki czemu można było te ceny dać wyższe. Tak w tym momencie często w takich miejscach po prostu no ciężko nawet Coca-Colę kupić, tak? Ciężko się gdziekolwiek herbaty napić, bo są po prostu lokale są pozamykane, tam już nikt nic nie sprzedaje, bo się zwyczajnie nie opłaca, nie?
No to dziwne trochę
i jest. To jest taki smutny obraz takich miejsc, bo o ile ta topografia biznesowa gdzieś tam w głąb miasta wyglądała, no różnie, tak jak wszędzie, tak? O tyle zawsze przy dworcach był zlokalizowany ten taki prężny handel, a teraz ostatnio jakoś tak zauważam, że nawet ten handel przy dworcach gdzieś tam w mniejszych ośrodkach zaczyna po prostu zdychać, nie?
Martin, jakiś komentarz?
Nie mam. Ja się tak teraz przygnębiam.
Proponuję kontynuację wątku PKP, bo to zawsze budzi pociąg.
Dzięki wielkie, to był Jacek.
Taki żarcik powiedział.
Kontestacji.
I enklawiat.
Ja ten cały syf mam głęboko gdzieś, czego i panu życzę.
To ja też chcę.
To nie jest prosta sprawa. No, poprimo to się odbierze się bogatym pieniądzem. A po drugo, jak braknie oczywiście, to się dodrukuje.
No, słuchacie, koczowiska dekadencji. Najlepszego i tak dalej. O przedsiębiorcach. Wiesz, że Ogórkowa mówiła coś o przedsiębiorcach? Kiedyś. Ja tego nigdzie nie puściłem chyba, to przypomnę. To taki dłuższy chyba fragment. Ciekawe, co myślicie o tym.
Spójrzcie na młodych przedsiębiorców. Ci, których stać na bogate kancelarie, są w stanie obronić się przed nadmiernym fiskalizmem i przed opresyjnym państwem. A co z tymi biednymi? Ci, którzy są ciemierzeni gąszczem przepisów. Oni sobie nie radzą. Nie mają żadnego wsparcia od państwa.
No, co to na końcu to rozwaliło. Dlatego przedsiębiorcy sobie nie radzą przed opresyjnym państwem, bo nie mają wsparcia od państwa.
Tego samego
właśnie. To jest rozwiązaniem jest więcej państwa. No.
Więcej wsparcia od tego państwa.
Bo sobie nie radzą z opresyjnym państwem.
Odpuść pan dzisiaj takiemu jednemu z drugim, to jutro obudzisz się pan w trzeciej Rzeszy.
Jesteś, co to było? Ale no właśnie to, ta Ogórkowa, no ja mówię od początku, że ona sobie potrafi przeczyć w jednym zdaniu, opowiadać wzajemnie sprzeczne ze sobą rzeczy i nikt chyba tego nie zauważył w ogóle.
Że nikogo to nie obchodzi po prostu.
Nikogo to nie obchodzi? No to dobra, niech rządzi byle kto, kogo to obchodzi.
Myślę, że kiedyś kogoś obchodziło merytoryka debat, dyskusji, wypowiedzi kandydatów.
Ależ oczywiście, ja pamiętam jak, no po Jaruzelskim, jak były te pierwsze początki, to wszyscy się tym ekscytowali, to było jak Big Brother.
Ze względu na merytorykę, czy ze względu na to, że przyszedł Wałęsa, powiedział, że ja panu ręki nie podam, tylko nogę.
No, chyba głównie nogę, no.
Głównie na nogę, nie?
Wiesz co, no, ale to zawsze tak jest, no, jak papież coś gadał, to potrafisz jakieś jego nauczanie w ogóle sobie przypomnieć? Czy tylko kremówkę?
No, że bądźcie dobrzy i będzie dobrze.
Nie wiem, czy on mówi w ogóle bądźcie dobrzy. On mówił, że jadł kremówki i machał z okna ręką. Nic więcej nie pamiętam.
No, pewnie coś powiedział. No, wiesz, Jacek Gniadek w sumie napisał całą książkę, porównując nauczanie Ludwika von Misesa do Jana Pawła II.
No, ale o Jacku Gniadku pewnie też tylko ktoś pamięta, że mieszka w Afryce. I koniec.
Tyle, wiesz, szkołę tam buduje. Tak?
No, a o Lechowiczu, że śpiewa nawalony.
No dokładnie, no.
A o i Kosińskim,
niektórzy, że balada o Counter-Strike'u.
O tak. A o Kosińskim, że pomoże.
O, to przypomniałeś mi, no. Proszę bardzo.
Weź to pomysł Kosińskiego. O, dobry pomysł. O, to ci Kosiński pomoże. O, tak.
No widzisz. No jaki tu sens cokolwiek robić, jak już złapałeś swoje, po czym będziesz znany, to już dalej nie ma co robić. Chyba trafiłem na to. Ja już mam swoją baladę i już. Nic tego nie przebije.
Co za pomilczmy w takim razie?
A ty co? Ale ja tak cię właśnie martwię o ciebie. Musisz coś głupiego powiedzieć, głośnego, żeby cała Polska o tym gadała i wtedy będziesz tego znany.
No to wyjdzie przypadkiem, wiesz. Memem się zostaje dosyć z dnia na dzień.
Memem.
Potem cię już wszyscy pamiętają po jednej głupiej wypowiedzi.
No ludzie.
Chyba akurat wypiłeś za dużo.
No dobra, a wracając do mojego pomysłu, jak przejść od systemu ZUS-owego do emerytury wybieralnej, to co ty myślisz o moim pomyśle? Dlaczego nie będzie działał?
Ja jestem radykalny oczywiście, czyli jestem przeciwko zmuszaniu kogoś do oszczędzania na cokolwiek.
No mój pomysł nikogo nie zmusza, daje wybór.
Czyli mogę nie zbierać też w ogóle?
Nie. No jest jakiś tam, no, trochę nie da się tak, no. Uważam, że się nie da. Musi zostać. Nie da się tak, jakbyśmy chcieli.
Ale dlaczego chciałbyś mnie zmuszać, żebym koniecznie odkładał na, nie wiem, na co? Na co mógłbym? Na przykład na złoto mógłbym?
Mógłbyś, tak. Tak sobie myślę. No, w nowym systemie. Zresztą to nie jest jakiś pomysł taki rewolucyjny. W Niemczech, zdaje się, można chyba?
No dokładnie. Czy tam, tak.
Tam, tak? Możesz sobie wybierać, na co zbierasz emeryturę. To jest całkiem dobry pomysł i nie widzę powodu, żeby tego nie używać.
Znaczy, tam jest taki system, że z tego, co Maciek mi mówił, a zresztą jakby może jakieś herezje, może coś się zmieniło, ale jak go tam rzeczywiście zmusili, znaczy wezwali go, że dopłać nam tutaj ZUS ichniejszy. No to on powiedział, że nie będę wam płacił ZUS-u, bo jesteście niepoważni. Mhm. Ja tutaj sobie odkładam w sposób taki, że kupuję nieruchomości i coś tam udowodnił, że kupił tam już 5 czy ileś tam nieruchomości, że kupuję następne i że to będzie moja emerytura. I będzie spoko.
No właśnie, o to mi chodzi.
Spoko, no ale też go testują, nie?
No niech testują. No myślę, że to testowanie można by zrobić w PIT-ie co roku. Jak ktoś chce nie płacić na ZUS, to może, pod warunkiem, że płaci sobie na jakieś rzeczy, z których będzie miał emeryturę. I wykaże je w PIT-ie tam, że zapłacił dla mnie. Ileś tam procent? Już.
No po co?
Nie wiem.
Czym zmuszać ludzi do tego?
No bo potem, nie wiem, no niektórzy są głupi. No ja nie mam takiego podejścia, że trzeba zakładać, że ludzie są...
No co, że jeżeli ja na przykład inwestuję w bazy mailingowe, w rozwój firmy, w swój wizerunek, to są takie niemierzalne rzeczy, ale wiesz, dla mnie, jeżeli teraz przyjdzie gość, który powie, że ja ci tu chcę coś sprzedać, a przyjdzie Kosiński, który jakoś tam jest rozpoznawalny tam wśród paru osób, to ja sprzedam więcej, nie?
No teraz, ale my mówimy o emeryturze.
No to na emeryturze też sprzedam więcej, jeżeli powiem, że słuchajcie, kupcie tą książkę, a nie tamtą.
Ale to jest to ryzykowne coś.
Paru osób pójdzie i kupi. No, a co nie jest ryzykowne?
No złoto na przykład, albo jakieś... No dużo mniej. Nie jest, no. Chodzi o to, żeby było minimalne ryzyko. Żeby nie było, albo żeby nie było ryzyka bankructwa, tylko ryzyko ewentualnie utraty części tam środków.
Wiem, że złoto nie zarabia na siebie. To raczej
nie zarabia.
Zarabiają na siebie.
No, oczywiście, że nie zarabia, ale chodzi mi tutaj bardziej o to, żeby zbierać na coś, co gwarantuje, przynajmniej duże prawdopodobieństwo, że nie przepadnie to wszystko w ogóle w cholerę.
No tak,
więc
ale
inwestowanie
to nie jest
ryzykowne w startupy inwestowanie to nie może być zbieranie na emeryturę.
Na przykład, to jest dobry przykład.
No.
No, że a dlaczego nie?
No toż mówię, bo za duże ryzyko.
A, to kto ma to ryzyko obliczać?
No więc, nie wiem, my wszyscy, obywatele. Nie no, ktoś musi to prawo ustalić, ludzie. No, ja wiem, mówię, że nie da się zrobić tak, jakbyśmy chcieli. Ja myślę, jak to zrobić realistycznie. Zresztą też nie wiem po co, bo nikt nie będzie słuchał tego, co ja wymyślę. Chociaż pewnie wymyśliłbym i tak lepsze, chociaż pewnie ułomne, ale lepsze to, co będzie wymyślone. W Polsce się nie wymyśla na takie jakoś całościowo, na powiedzmy 20 lat do przodu, tylko się wymyśla na najbliższy miesiąc, bo się zbliża termin czegoś tam, a potem są kary, więc trzeba wymyślić szybko system, z którego potem korzystają wszyscy przez następne 50 lat, a że system jest dziurawy, no to przybywa tych dziur i każdy jedzie na tych dziurach.
Bo tematyka ZUS-u jest troszkę tak, czy chyba ubezpieczeń w ogóle i tak, ale jest mi bliska, bo taką robiła serię 7 mitów odnośnie ZUS-u na swoim blogu kosiński.it.
Przy którym micie jesteś?
Jestem przy drugim, znaczy jestem przy drugim, jeszcze go nie ma, będzie dopiero w sobotę, bo co sobota to jest.
A jaki był pierwszy mit?
Pierwszy mit dotyczył tego, że w ZUS zapewni ci emeryturę.
No to jest mit.
No to jest mit. Ja go tam obalałem, mam nadzieję, że jakoś tam skutecznie, strasznie się fajnie rozszedł po sieci. Więc drugi mit, który właśnie kończę opracowywać, dzisiaj skończę, to jest dzięki ZUS-owi masz zapewnioną opiekę zdrowotną oraz stabilność pracy.
Nie wiem, co to znaczy.
I to jest, bo to mi wyszło, to już zdradzę troszkę, tak, spoiler mały, że to jest analiza tych moich rozmów z pracownikami firmy, w której pracowałem przez kilka lat, IT. Dlaczego oni zdecydowali się na etat, a nie na umowę o dzieło, jak mieli wybór? Nie?
Że I ja, tak mówili.
Tak, że oni wzięli etat, czyli płacili ZUS, 20% podatku, nie, bo tam w drugi nie wpadali próg, a ja płaciłem, nie płaciłem ZUS-u i płaciłem 10% podatków, bo miałem koszty uzyskania przychodu, tam 50%.
No.
Więc miałem kilkaset złotych więcej miesięcznie, a jeszcze co wakacje miałem zwrot podatku, który tam wynosił jakieś tam 1000 złotych, coś tam, więc na wakacje wystarczyło, nie, jak dla mnie wtedy.
Fajnie było.
No,
a co mieli za to oni?
No właśnie i właśnie tutaj trochę analizuję ich jakby ciąg myślowy, właśnie ich pytałem, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak robicie. Więc oni właśnie między innymi mówili, że etat daje im stabilność pracy. Znaczy,
co to jest to właśnie, o co chodzi stabilność pracy?
To, że prędzej zwolnią tamtych z umowami śmieciowymi tak zwanymi, wtedy jeszcze tak się nie nazywało, niż tymi z etatem. Taki był ciąg myślowy. Ja nie do końca wiem, na czym on bazował.
Się też nie wiem.
Bo wybór był taki, że jakby okres wypowiedzenia takiej umowy był dokładnie taki sam.
No właśnie.
Ja miałem taką umowę na umowę, czyli umowę na umowę o dzieło co miesiąc. Wtedy to jeszcze było możliwe, teraz już to nie jest. Już fiskus się zabrał za to. Więc nie, najpierw miałem miesiąc, potem miałem 3 miesiące. No, strasznie głupio. W ogóle strasznie głupio mieć 3 miesiące wypowiedzenia. Jakie to jest idiotyczne. Niestety przegapiłem raz i miałem jakiś taki kretyński okres wypowiedzenia, co mnie osobiście jako pracownikowi wiązało ręce, a nie pracodawcy. Bo no, ja nie mogłem szybko zmienić pracy.
Tak, przeważnie się wtedy urlop wykorzystuje zaległy, bo też musisz obowiązkowo wykorzystać urlop.
Tak, dokładnie, jakieś urlopy też takie. Ja te urlop miałem dokładnie w takim samym wydaniu, co oni mieli na tych etatach. Miałem po prostu podpisaną umowę normalną, że panie, ma pan 24 dni urlopu czy coś tam.
Tak.
Proszę sobie korzystać. No więc to była jakaś tam ta stabilność dziwna. No inna było, no właśnie to, że tam ta opieka, znaczy ta emerytura, z którą już powalczyłem trochę, że opieka zdrowotna.
To o co im chodzi? Bo ty miałeś umowę na tych samych zasadach, co oni, bo oprócz tych wszystkich ZUS-ów, to stabilność jest taka sama.
I z podatkami o połowę niższymi, przynajmniej. Tak. Jeszcze, co też nie było znaczące.
To po prostu głupi ludzie. Zresztą dziwię się trochę, że głupich ludzi zatrudniali do informatyki. No to by wyjaśniało, dlaczego Interia 360 miała taki do dupy system informatyczny. No, przepraszam bardzo, ale miała w porównaniu z innymi.
Z którymi?
Ze wszystkimi właściwie. Nie widziałem gorszego nigdzie, żeby taki duży portal miał tak dziadowski, prymitywny system zarządzania.
To prawda. Tak to jest, jak się wiesz, jak się robi wszystko.
No nie, jak się zatrudnia ludzi, co chcą ZUS sami z siebie, to ja bym ich wyrzucił od razu, bo znaczy człowiek jest...
No właśnie.
To jest programista, jest za głupi trochę. No to trzeba mieć inteligencję do tego zawodu. No,
pan działa jak ćpun, pan działa na swoją szkodę.
Właśnie. Pan działa na szkodę firmy w ogóle, wynocha. Bym aresztował każdego, kto chce ZUS mieć płacone. W ogóle.
Też na rozmowie kwalifikacyjnej. Woli pan etat czy umowę o dzieło? Etat, do widzenia.
Do widzenia.
Nie zadajemy się ze świrami.
Wariat, panie, wariat. No to trudno.
Do doktora prosimy.
A czy ty pracujesz na umowę o pracę? Czy ty płacisz ZUS? Czy nie boisz się z nami porozmawiać?
Porozmawiam o twoim problemie.
Chodź, może zrobimy taką próbę jakąś, że ktoś zadzwoni i chce od nas pracę. Może zatrudnimy kogoś nawet.
Proszę cię bardzo.
Nie mamy za dużo, żeby im płacić, ale może coś tam...
Ale pracowników jest jeszcze mniej niż my. Może płacić dobrych, więc...
No, też prawda. Ostatnio obaj szukamy grafików jakichś, zdaje się, nie?
Rozglądamy się za grafikiem, za programistą też. No.
Łatwo znaleźć, czy trudno znaleźć?
No, trudno, bardzo trudno.
No, trudno jest mi też, jest strasznie trudno.
Czy trudno jest znaleźć człowieka, który nie wykona dokładnie tego, co mu powiesz, tylko powiesz mu mniej więcej, co ma wykonać, a on wymyśli resztę?
No, to jest właśnie to genialne, o co mi chodzi. A grafik taki też w ogóle na wagę złota jest i nie wiem, to jest jakiś genialny.
Będzie to miało sens oczywiście.
Tak, żeby nie trzeba cały czas mu, żeby to nie był jak robot. O, to możemy zrobić takie coś, że jako ludzie z jakimś tam już doświadczeniem, to dla tych może młodszych się przyda, to możemy powiedzieć, co się ceni w pracowniku, bo to jest całkiem co innego się okazuje po latach praktyki i pracowania z obu stron, nie? Jak byłem tym, kto zlecał pracownikom i byłem sam pracownikiem, to mam już jakąś taką wizję tego, czego się szuka w pracowniku. A jak byłem po studiach, czyli w trakcie studiów, jak pracowałem, to miałem kompletnie co innego, myślałem, że jest ważne w pracowniku. Też tak miałeś?
Bo ty nie skończyłeś studiów w ogóle.
Skończyłem jakieś studium.
Studium.
A studia
to nie jesteś, wiesz, taki...
Nie, nie. A studia są od tego, żeby je zaczynać.
Że możesz sobie napisać na plakacie wyborczym magister. Nie.
A skąd? Wstydziłbym się. To ja to pamiętam, jak ty zostałeś magistrem. Ja się z ciebie śmiałem, że zarabiam dwa razy więcej, bo nim nie jestem.
No to prawda, ale mnie do wojska nie wzięli.
No mnie też nie.
No ale ty miałeś inną bajkę. Ale dobra, to zbaczamy, bo o wojsku możemy pogadać dalej, po pobieraniu, bo to teraz wiesz, znowu z powodu wojny różne kraje zaczynają znowu świrować. Myśleć nad poborem znowu.
Podobnie. No tak, bo jak się nie ma tych okrętów, z których można zatapiać okręty przeciwnika, to trzeba zatapiać ludźmi.
Trzymać się ludźmi. Lećcie z tymi nożami tam na niego. Może nie, ktoś nie wiem, trafi. To za chwilę o tych pracownikach to...
Myślę, że, no tak myślę, tak sobie ludzie myślą, że dobra, nie mamy floty, to, ale przynajmniej weźmiemy sobie 100 tysięcy marynarzy i to zrekompensuje brak floty.
To taka ruska koncepcja. Nie? Że milion tam wyróżniali, to drugi milion się...
To to już chyba tylko Polska, bo Ruscy mają akurat flotę, nie? I tak myślą bardziej chyba.
Dawid jest z nami. Cześć, Dawidzie.
Cześć, cześć wam. Skoro mówicie o ZUS-ie i tym podobnych przypadkach, kojarzycie, co to jest pension scheme na zachodzie, albo no, w Anglii, czy w Niemczech, czy w Stanach?
Nie? No, taka umowa o to. No, no to wytłumacz właśnie.
No, taka umowa właśnie, dodatkowe świadczenia socjalne, powiedzmy 3%, jeżeli pracownik przystępuje do takiego programu, to ze swojego wynagrodzenia płaci 3% na ubezpieczenie socjalne, czyli coś w rodzaju ZUS-u, i pracodawca też musi dopłacić drugie 3%.
No, czyli
no i
tak
oczywiście wyobraźcie
płaci.
Sobie, że ludzie no naprawdę myślą, że to jest coś dobrego dla nich.
No, może jest, dlaczego ma nie być?
No bo jeżeli porównujemy dwóch pracowników, jednego, który przystąpił do pension scheme, drugiego, który nie przystąpił,
no
to ten, który nie przystąpił, jest na pewno tańszy dla tego pracodawcy.
No bo przecież... No nie.
Przecież to... Jak
no
to nie?
No przecież no nie jest, po prostu z jego pieniądze... pensji odlicza.
Słucham?
Znaczy po prostu płaci mu mniej niż temu, co by... Znaczy dla pracodawca płaci obu tyle samo najprawdopodobniej, tylko nie. Temu, kto chce mieć dodatkowe świadczenia, płaci mniej na rękę.
Z jednej strony, jeżeli bierzesz pod uwagę tylko te 3% po stronie pracownika, jeżeli,
tak.
Ale jeszcze w takich programach jest jeszcze 3% po stronie pracodawcy.
On płaci o 6% mniej, bo on umie liczyć. No ja bym tak robił. Hugo, jak ty byś robił? A jaki tobie...
No dobrze, no,
Hugo był w takiej samej sytuacji, dali mu wybór. Jak Hugo, właśnie z punktu widzenia pracodawcy, czy tobie, jak płacili za umowę o dzieło i temu drugiemu, co płacili umowę o pracę, czy kosztowaliście go tyle samo, czy nie? Czy ten na ZUS-ie był droższy?
Nie, brutto kwestia, brutto wyglądało to dokładnie tak samo. Trochę ci etatowcy byli drożsi z powodu tego, że obsługa tych umów o pracę jest droższa.
No,
że tam
trochę.
Trzeba jakieś te zobowiązania, coś tam przelewać, składki. Tak jak w kadrach to jest troszkę więcej pracy niż mnie, bo ja to wiesz, byłem prosty.
No dobra, no ale to ogólnie na jedno wychodzi, bo po prostu obcinają to z pensji pracownika.
No w porządku, ale pensjonskim jest chyba czymś innym, bo jeżeli jest powiedziane, że to jest 3% plus 3%, no to nie może pracodawca pracownikowi obciąć 6% i powiedzieć, że to jest, że to jest zgodne z umową pension scheme, którą on podpisał.
No oczywiście, że tak. Czyli po prostu myślę, że... płaci mu mniej. Negocjując to, ile zarabia, bierze to pod uwagę i da mu mniej pieniędzy. Zwyczajnie.
Okej, okay, może tak być, ale do momentu kolejnej renegocjacji, czy kolejnej ewentualnej podwyżki, między momentem zawarcia umowy, a do momentu tej renegocjacji, na pewno ten pracownik jest wtedy droższy. No i
ja nie wiem, dlaczego.
Czy tu się zgadzasz ze mną? Bo
nie, no wątpię, że ktoś tak by robił. Po co by ktoś tak
proszę?
Miał? Po co ktoś by miał tak robić? Znaczy, to jest
ale
w ogóle
ja?
No, pracodawca. No, wiadomo, że jak, taki sensowny wybór dla pracownika jest taki, że płacę ci troszkę mniej, ale za to masz świadczenia. No, wybierz sobie, no, czy wolisz tak, czy wolisz
zasady...
mieć więcej pieniędzy.
No dobrze, ty próbujesz dedukować z punktu widzenia pracodawcy, no ale zasady pension scheme są wprost powiedziane w ten sposób. 3% ze swoich poborów, 3% ale dokłada
patrzcie,
pracodawca.
Dawid, no, przecież za wszystko i tak płaci pracodawca. To jest kompletna ściema. I jedno 3% i drugie 3% jest. No więc pracodawca to sobie zawsze wyliczy porządnie. Tak jak i w Polsce, no się, to samo, w Polsce się tą samą ściemę robi, że niby połowę ZUS-u płaci pracodawca, a drugą płaci pracownik. A niby z czego płaci pracownik? No z pensji, którą dostał od pracodawcy przed sekundą, więc to i tak
oczywiście,
płaci pracodawca.
Tak, no. Ja się zgadzam, tylko jeżeli masz dzisiaj na umowie 4000 brutto i dziś wchodzisz do pension scheme, a dopiero za pół roku masz rozmowę o podwyżce, to przez te pół roku pracodawca dokłada te 3%, bo podpisałeś umowę pension scheme, nie?
Ja nie wiem, ja jak tak, oni to robią.
To widzę.
To trzeba ich zapytać już.
Pracodawca może to zweryfikować dopiero prawda, w momencie, kiedy dyskutuje z tobą o ewentualnej podwyżce albo nie. Albo ogólnie jest jakaś renegocjacja. W każdym razie no, ludzie się cieszą, wchodzą w pension scheme. Wiesz, w tamtym roku była wielka akcja w Wielkiej Brytanii, obowiązkowe pension scheme weszło, nie wiem, czy zauważyliście.
No. Nie.
Są reklamy, że wszyscy mówią, cała firma, we are in, jesteśmy, prawda, zapisani i tak dalej. Kompletny absurd, no. Ludzie nie widzą tego, że to jest podrożenie kosztów pracy. A w Polsce tak naprawdę to co się w Europie Zachodniej nazywa pension scheme, to my już jakby mamy, tylko że to nie idzie na konto pracownika, tylko idzie całkowicie na konto państwa, nie? Pracownik nic z tego nie ma, bo te koszty uzyskania, koszty po stronie pracodawcy tak zwane, to jest coś w rodzaju pension scheme, tylko że pracownik z tego kompletnie nic nie ma, nawet nie ma tej obietnicy.
No mawią właśnie, kupuje sobie za to jakieś tam prawa, no i dla niego te prawa są ważne widocznie, dlatego się pewnie cieszy. A nie wiem, co się dostaje w ramach jego pension scheme, co ta umowa przewiduje, że co, jak to działa, że jak przejdzie na emeryturę, to będzie miał wypłacane, czy jak?
No tak, że niby wyższa emerytura, że no, niby wyższy kapitał przez niby lata się zgromadzi, ponieważ no, ty 3%, pracodawca 3%. No oczywiście tak powiedziałeś, w efekcie nie jest to żaden większy koszt, tylko pracodawca komuś po prostu nie da podwyżki.
Ale gdzie te pieniądze idą w ogóle? Gdzie to się daje, te pieniądze? Kto je dostaje?
No to do instytucji typu ZUS, czy typu w angielsku, w Anglii nie wiem, jaka to jest instytucja, nie pamiętam, no jakiś urząd do spraw ubezpieczeń społecznych, nie?
Tak, nie inwestują, tak myślałem, że jakieś fundusze są, które coś inwestują, albo właśnie jakieś złoto.
To pewnie
coś.
Tak, pewnie tak.
No to
ale,
nie jest to samo, no, to jest duża różnica podatkę przecież. No to znaczy te pieniądze są. Są te pieniądze i pracują i będą wypłacane. No, taka jest umowa.
Co to było?
No to tak, było moje sprzężenie. Taka jest umowa.
Być może jakieś prywatne fundusze w stylu tego, co w Polsce mieliśmy pod nazwą OFE, być może tym obracają. No. Znaczy na pewno tym obracają, ale
obracały,
ale to wszystko i tak jest państwowe, nie? Pod
no nie
nadzorem
było,
państwowym.
No, OFE było prywatne i by kiedyś wypłacało te pieniądze i tam były faktyczne pieniądze, dopóki
co
właśnie...
Co ty mówisz?
No były przecież.
Jakie pieniądze
inwestowali
były? Kupowało obligacje
no
Skarbu Państwa głównie.
No tak, to właśnie to jest ten minus, ale poczekaj, zanim... Gdyby nie ten minus... To by...
Gdyby nie ten minus, że były. Nie ma pieniędzy, to by były pieniądze.
Nie, no są, no technicznie są dalej, księgowo są, no. Dopóki państwo jest wypłacalne, to OFE też by były wypłacalne. Gdyby nie inwestowały w obligacje, to by były trochę bardziej niezależne od systemu państwowego. No, więc...
Nie, to absolutnie nic nie zmieniało tam.
Zmieniałoby, no przecież te pieniądze dalej są.
Nie ma ich. Nie
są w
ich
aktywach. ZUS nie ma aktywów. Przecież to jest problem, bo każdy powinien mieć w szkole podstawowej podstawy księgowości, bo potem się nie możemy dogadać. Czym się różni to, że instytucja ma aktywa, a tym, że instytucja w ogóle nie ma aktywów. ZUS nie ma aktywów, nie ma nic w ogóle. Ma obietnicę, a nie ma sam nic. Nie ma papieru wartościowego, nie ma obligacji, nie zainwestował tych pieniędzy w nic. OFE miało obligacje i miało tam certyfikaty, że ma akcje i różne inne pierdoły. Ja wiem, że to są papiery, ale to są papiery wymienialne potem na jakieś pieniądze.
Nie, ale odróżnij dwa pojęcia. Odróżnij pojęcie akcji, a obligacji Skarbu Państwa.
No nie, no finansowo
obligacja Skarbu Państwa, to jest oczywiście aktywo, możesz sobie tak to nazwać, ale to jest tylko i wyłącznie obietnica, że my okradniemy twoje dzieci i ci wypłacimy wyższą emeryturę.
Ale jest obietnica i to okradanie jest w miarę pewne. Możemy zaufać państwu, że będzie okradać.
No to
nie ufasz państwu, że...
Póki ktoś nie wyjedzie, tak.
Póki może, to będzie okradać.
No, jeszcze może słówko dopowiem. No w Anglii system jest mniej więcej taki, że jest tam ten HMRS, czyli Her Majesty's Revenue and Customs, czyli to jest właściwie urząd skarbowy.
Skarbówka taka.
No i tak, no i firmy jakieś typu OFEP, kojarzę taką jedną, Scottish Widows czy coś takiego, no to te firmy przyjeżdżały, właśnie robiły szkolenia, to fantastycznie jest się przyłączyć do Pension Scheme. No ale w końcu jest to biznes powiązany pomiędzy tym urzędem skarbowym, a tymi prywatnymi OFE, no, używając tej polskiej terminologii. Także no, pod tym względem naprawdę nawet w Anglii chyba nie jest lepiej.
Jest dużo lepiej. Mówię, bo tam są ciągle, to się jest oparte na aktywach. Ci ludzie mają te pieniądze, no. Wszystkie pieniądze to jest tak naprawdę zapis księgowy. I to nie jest to samo co ZUS. ZUS jest bezczelnym złodziejstwem, jest pustą obietnicą państwa bez żadnego pokrycia w żadnych aktywach. No.
Jak to? Przecież to
dokładnie
tak samo powiedział Martin, jak obligacje Skarbu Państwa. ZUS mówi, że okradnie za 10 lat kogoś, żeby tobie płacić emeryturę.
Tak, ale sam nie ma. Ma tylko obietnice, które nie są w ogóle... To nie są obietnice żadne finansowe, gospodarcze. To są
tak samo jak państwo nie ma również majątku, tylko pole pochodząc z kradzieży.
No pochodzi sobie, że i pochodzi, ale ma. Jest różnica między tym, że masz papier wartościowy, a nie masz w ogóle żadnego papieru wartościowego, tylko sobie obiecujesz. No.
I tu jest obietnica.
No jest jakaś obietnica, ale to co z tego? Wszystko jest obietnicą. Każda umowa jest obietnicą. To nie znaczy, że nie jest pewna.
No nie jest, no ZUS jest takim samym gangsterem, jak państwo polskie, jakkolwiek by nie nazwać instytucji, tam jest dużo instytucji.
Ale to mniejsza o metodologię tego, skąd bierzesz pieniądze, no. Ważne jest, czy papier ma pokrycie.
No w końcu obligacje też stracą, no obligacje drugiej RP no, do dzisiaj krążą, można sobie kupić
i
powiesić na ścianie, bo nikt nie wykupi ich.
No i to jest wtedy problem. Ale już nie ma tego państwa. Państwo, jak państwo ginie, to giną jego obligacje.
No tego też nie będzie.
No też zginie, bo zginie waluta. Albo zginie kraj, albo waluta, wszystko jedno co pierwsze i nie będą warte. Ale wtedy to będzie w ogóle najmniejszy problem już, bo w ogóle nic już nie będzie nic warte.
Już nie będzie. Dzięki ci wielkie, Dawid. Ja cię tutaj już wyłączę, ponieważ Maciej dzwoni do nas również, więc odbierzmy Macieja takowo. Cześć Macieju. Mhm.
Dzień dobry. Słuchać mnie dobrze?
No, powiedzmy, słuchać się sensownie.
No dobrze. Chciałem się trochę wypowiedzieć ten Pension Fund. O tym, co mówiliście, nazywaliście Pension Scheme, bo w Polsce też to bywa. Mianowicie moja żona ma firmę, coś takiego. Z tym, że jest to firma zagraniczna, oczywiście nie polska. No i generalnie ja uważam, że jest to dobre rozwiązanie. Moje żonie nakazałem przystąpienie do tego. A na czym polega to, że pracodawca dopłaca? To jest to po prostu, wiecie, podobnie tak jak są bonusy w pracy, typu opieka medyczna, jakieś karty na fitness i tak dalej. To jest coś takiego, tak? Pracodawca trochę dopłaca, bo w ten sposób sobie robi jakiś taki PR, że jest bardziej przyjazny dla pracownika, PRR i tak dalej. Także to nie było tak, że to jest z góry wliczone w koszty pracownicze, bo w firmie mojej żony to było wprowadzone gdzieś tak chyba rok temu, czy coś takiego. Firma ma setki pracowników, więc wcześniej tego nie było, wprowadziła sama z siebie, podwyższyła te koszty pracownicze. Ale sobie jakby zwiększa pracownicę, taki trochę jest pijesz. To jeśli chodzi o szczegóły tego, no to najbardziej jest to przyjmowane do emerytury, tam postać tych aktywów może być jakakolwiek dosłownie fundusze inwestycyjne. Akurat jeśli chodzi o tą firmę, to jest szwajcarska firma w Polsce, to jest to w jednym polskim PFI, po prostu fundusz inwestycyjny. I tyle.
Okej. Okay. Dzięki ci, Maćku. Ja cię teraz wyłączę, ponieważ jednak słabo słychać, także tutaj nie przytrzymam cię dłużej. Martin, jakiś komentarz?
Nie mam za bardzo. Oprócz tego, że ja uważam taki skim za całkiem normalny pomysł. To nie jest jakiś szczególnie zły czy coś pomysł, pod warunkiem, że się te pieniądze inwestuje w coś sensownego, a nie po prostu wydaje komuś i ma nadzieję, że kiedyś ktoś inny weźmie i da. To jest piramida finansowa. No jest różnica między piramidą finansową a inwestowaniem. No.
Ale właśnie, znaczy nie widzę takiego wielkiego problemu, ponieważ jest taki pęd ludzi, czy sensowny, czy nie, to można dyskutować, może tak, może nie, żeby mieć własne mieszkanie, tudzież dom.
Jest w Polsce.
I zwykle każdy na starość, jak widać, jak zresztą pokazują przykłady ludzi na starość, przynajmniej tą jedną nieruchomość ma. To właściwie... Po co my chcemy ich zmuszać do jakiegoś inwestowania w jakieś złota, fundusze,
nie muszą, nie. To jest inwestycja emerytalna, to mieszkanie, więc to by było dla mnie ten... Jakbym wymyślał system emerytalny, to by było wystarczające jako obowiązkowa emerytura.
Przecież nie wiem, przechodzi się na emeryturę w wieku tam tych 67 lat w tej chwili chyba, tak?
Nie wiem.
Czyli zakłada się, że wcześniej się pracuje, jeżeli nie jest się mundurowym i tam już paroma innymi.
Ja nie mam zamiaru przechodzić na emeryturę w ogóle.
No ja też nie, ale no na tej emeryturze żyje się średnio chyba tam 5 czy 7 lat.
No. Właśnie więc... dlatego nie chcę przechodzić, bo patrz jak krótko żyją ci, co przeszli.
No. Wszyscy potem ten...
Wszyscy umarli ci, co przeszli na emeryturę.
100% ludzi, także no, ja bym nie przechodził.
Ja też nie przejdę.
Ale no da się chyba ze sprzedaży swojego domu, mieszkania przeżyć 7 lat.
No da się spokojnie, dlatego mówię, że jakbym wymyślał taki system, gdzie byłoby coś obowiązkowego, obowiązkowe myślenie o przyszłości własnej i tylko tyle, a do wyboru masz jak chcesz sobie myśleć. Myśl sobie jak chcesz, bylebyś myślał, to bym to uznał spokojnie za inwestowanie na przyszłość, na przyszłą emeryturę. Własne mieszkanie spokojnie wystarczy, żeby przeżyć.
Czyli nie ma sensu zmuszać ludzi, bo oni z własnej nieprzymuszonej woli kupują sobie mieszkanie. No,
ci, co sobie nie kupują niczego i po prostu wszystko wydają, bo są głupi, to no. Niech się ich zmusi. No, ja wiem, że ja bym ich też nie zmuszał, ale ja nie chcę żyć jednak z innych powodów niż takie ideologiczne. Nie chcę żyć w takiej sytuacji, gdzie potem mam, wiesz, tam... co trzeci człowiek na ulicy jest bezdomny, bo po prostu się, no do dupy, źle się to skończy. Dla tych, co sobie oszczędzali.
Jaki co trzeci? To co trzeci nie kupuje mieszkania? Ja to mam wrażenie, że wszyscy kupują sobie mieszkanie, chociaż nawet to nie ma sensu ekonomicznego często.
No bo się z takimi stykasz. Nie, no co ty? Większość ludzi jest kompletnie bezmyślna, beztroska i wierzy, że jakoś to będzie. Co
nawet odziedziczą po rodzicach.
No.
Ci, którzy nie kupią.
No to chyba ci tylko. Nie, no wiesz, nie wiem.
Czyli każdy będzie miał, no. Akurat jak wiesz, dzieci
no, w ogóle,
się
nie potrzebuję emerytur.
To nie jest tak, że nie wiem, że masz teraz rodziców, którzy mają jeden dom, mieszkanie i tak dalej i 16 dzieci, że no nijak nie możesz podzielić. No, dzisiaj ludzie mają, wiesz, jedno dziecko, dwa, max. To w czym problem, nie? To jedno dziedziczy, drugie kupi.
No bo nie każdy ma taką sytuację. Ludzie mają różne sytuacje życiowe i to nie jest wcale jakaś taka większość zdecydowana, że 95% nie ma problemu.
Według mnie właśnie taka większość.
Ja myślę, że ze 20% nie ma problemu.
Prawda. Oni sobie, to wymyślasz sobie statystykę.
Nie, no ty też sobie myślisz, ja nie wiem. No nie wiemy, jakie są statystyki.
No nie wiem, ale wiem, że kogokolwiek się nie zapytam, każdy spłaca kredyt hipoteczny.
No prawda? Bo się, mówię, z takimi ludźmi obracasz.
To ty nie spłacasz tylko, no.
Ja nie spłacam, nie mam żadnych kredytów, ja nigdy nie miałem, nie zaciągnę i nie chcę mieć.
No i okej, to jest twoja jakaś idea, więc może to tak. Z tego powodu, że ciebie trzeba zmusić.
No, może trzeba, może to prawda. No nie wiem, no, może jest ktoś mądrzejszy i mnie zmusi. Jak mnie zmusi, to mnie zmusi, już nic wtedy nie poradzę, no.
Nie ma, na ile by trzeba cię zmusić, żeby ci zapewnić godną... Ale jak nie kupisz emeryturę, to nie wiem.
No już się mnie zmusza, ja uciekam. Patrz, nie chcę pracować na etacie.
No, bo w to
nie wierzę.
Niekonsekwentny jesteś troszkę.
Nie, no dobra, no ja chcę patrzeć realistycznie. Wiesz, jak chcę, wymyślam takie metody, które by były do zaakceptowania przez ludzi o takim stanie umysłu, w jakim akurat są w Polsce, czyli w nie najlepszym, no powiedzmy. Ekonomiczna wiedza w Polsce jest żałosna. Ostatnio oglądałem film It's a Wonderful Life, 1946 roku, trochę stary, i tam były w ogóle film zakładał wiedzę jakąś ekonomiczną na podstawowym poziomie, bo tam była scena, gdzie ktoś taki run na bank był. Bank był w tym filmie i ten bank dawał kredyty na mieszkania właśnie i ludzie się nagle rzucili po pieniądze i gość im tłumaczy, że przecież mają udziały, nie ma ten bank pieniędzy, umowa była, że będą mieć po jakimś czasie, jak ten gość wybuduje dom. Nie? I takie rzeczy. I to było oczywiście dla mnie zrozumiałe, ale sobie właśnie z szokiem, tak byłem zszokowany, że sobie uświadomiłem, że tłumacz by nawet nie miał jak przetłumaczyć tego filmu na polski. Nikt by nie zrozumiał, o czym oni gadają, bo wiedza ekonomiczna w Polsce jest żadna. Ludzie nie wiedzą, co są udziały w ogóle. A to była część życia normalnych, takich prostych ludzi w jakimś tam zadupiowatym jakiejś wsi w ogóle.
To może to jest ten czas, kiedy się ludzi nie zmusza, nie wyręcza się ich w tym. Tylko wiedzą, że jak nie sobie nie zaoszczędzą, nie zarobią, nie będą mieli bogatych sponsorów albo dzieci, to...
Ale ty w ogóle nie wiesz, o co mi chodzi teraz. Mi chodzi o to, że ludzie nie rozumieją, co to znaczy oszczędzać, inwestować.
Nie wiedzą, no bo...
Nie wiedzą, no.
Bo teraz wszystko im zabiera ZUS, który im obiecuje jakieś gruszki na wierzbie.
No i nie uczy się ich podstawowych takich ekonomicznych...
Nie uczy się. Oni nie mają potrzeby uczenia się. Dlaczego mają mieć potrzebę uczenia się, skoro w ZUS im wypłaci pieniądze?
No bo jeszcze muszą dożyć do tej emerytury.
No to każdy ma taki, znaczy ja rozumiem, że nie trzeba ludzi uczyć, ludzi muszą chcieć i czuć potrzebę uczenia się, wtedy się sami nauczą.
No to
znajdą
by
sobie książkę.
Też prawda,
książkę i tak dalej. Ja przypomnę, że mieliśmy mówić trochę o wymaganiach.
Właśnie, wymagania pracodawców. To sobie taki mały przerywnik oczywiście.
Pobudka, słuchacie, Koczowiska Dekadencji.
I mówimy o tym, czego się szuka w pracowniku.
Tak, to ja też puszczę dżingiel, nie wiem, co to jest.
Proszę bardzo.
Trzeba jakieś środki radykalne zastosować.
Może być. No więc ja szukam tak, żeby miała duże cycki i była dyspozycyjna, nie?
To pan mnie, normalnie mnie pan teraz oczy otwiera.
No widzisz, już pan... Mobbing w koczowisku dekadencji. Nie, dobra, poważnie. Grafika szukam, mam w dupie, jak on wygląda. W ogóle mnie to nie obchodzi. Ja przeważnie nawet nie wiem, jak wygląda, bo z nim załatwiam na odległość.
Więc nie wysyła swojego zdjęcia.
Nie. W CV, jak ktoś wysyła swoje zdjęcie, dla mnie to jest jakieś dziwactwo. To chyba w Polsce tak jest. Jak wysyłałem w Wielkiej Brytanii, to nawet nie wolno było. Znaczy nie powinno się, bo to takie jakieś... Wiesz, to groźba, że ktoś będzie dyskryminował, bo tu biały, a tu szary, a tu czerwony.
No, że masz za małe cycki wtedy, albo za duże.
No właśnie.
Znaczy, może zacznijmy od tego, bo powiedziałeś, że zmienił ci się pogląd na to, co myślałeś, że jest ważne w w pracowniku.
No.
Kiedyś, a teraz, to co było kiedyś?
Uważnie, ja byłem sobie programistą i myślałem, że jak będą szukać programisty, to najważniejsze będzie, żebym ja dobrze programował, czyli żebym siedział i ten kod pisał taki dobry kod, żeby to był.
A to nieprawda, tak?
Nie. No nieprawda, to jest straszne uproszczenie i to do niczego dobrego nie prowadzi.
Czyli siedziałeś.
No to jest o wiele za mało po prostu.
Programowałeś.
No, nie no. Okazuje się, że na przykład o wiele ważniejszą cechą niż to, żeby dobry program pisać, to jest to, żeby pisać go szybko. To jest tak ważne, że w ogóle, a ja o tym w ogóle nie myślałem nigdy, jak pisałem sobie programy. W ogóle nie liczyłem się z czasem, że to trzeba na czas będzie pisać, to nie. A potem się okazało, że to jest w ogóle najważniejszy czynnik na świecie, w każdej pracy był. Nieważne ile, co potrafię dobrze zrobić, ważne jest, co potrafię dobrze zrobić w minutę albo w godzinę, czy tam w jeden dzień. To jest ważne. Na przykład to. Ale to wszystko to i tak nie są wcale najważniejsze kryteria. Najważniejsze kryteria jest na przykład, czy umiem pracować w zespole. Jak już jest jakaś większa firma, to rzadko kiedy jest jednoosobowa i trzeba z ludźmi umieć gadać. I tu jest wielki problem, bo tego się nigdzie w szkole nie uczy, po pierwsze. Po drugie, nie możesz się tego nauczyć sam. No to jest absurd, bo nie możesz się nauczyć sam, jak się komunikować z zespołem. A ja się uczyłem sam i tego właśnie tu jest właśnie problem. Więc ja podejrzewam, że na studiach, o ile w ogóle one jakiś sens mają, to właśnie po to, żeby się uczyć pracować z innymi, w zespole działać. Bo samemu to się już tego nie nauczysz.
Albo siedzieć w ławce z kimś.
Tak, no tylko że no, polskie studia też tego nie uczą, więc się w ogóle nie da nauczyć znikąd tego. Jedyne miejsce, gdzie się możesz nauczyć, jak współpracować z ze współpracownikami, to jest w pracy.
No, czy znaczy nie, są na studiach jakieś koła naukowe, są jakieś takie organizacje studenckie, oni tam jakieś projekty robią.
Miałeś takie? Ja nie miałem takich, ja nie
wiem. No, pewnie była, no, na Akademii Ekonomicznej było ich mnóstwo, także oni jakieś, teraz przecież się odzywają to jakieś może. Tam.
No to dobrze, jak jest.
Ajseki, nie ajseki do nas.
U mnie nie było, nie było nawet czasu na to. O tym nikt nie chciał nawet specjalnie. Nikt nie, bo nikt w ogóle nie zwraca uwagi, że to będzie potrzebne, że to jakaś wartość jest, tylko taka jakaś głupkowa ta zabawa, strata czasu. Wcale nie, to jest jedna z najważniejszych rzeczy w ogóle.
Fakt, że w szkole, znaczy cały sam system edukacji, już mówiliśmy wielokrotnie w sumie o nim w różnych audycjach, ale on no, premiuje te oceny. Nie? I to jest jakby cała wartość twojej nauki, myślisz, że tak będzie później też, że dostaniesz jakąś ocenę później i przejdziesz przez semestr.
No, to jak mówię, to kluczowa rzecz jest współpracować z innymi i druga kluczowa rzecz się okazało, to jest to, że będziesz musiał zacząć od tego miejsca, w którym jest firma, a nie od tego, w którym ty byś chciał. To znaczy, jak ja byłem sobie młodym programistą, to ja wszystkie swoje projekty zaczynam od zera. Zawsze, nie? No, piszę sobie, wymyślam sobie coś tam, gierkę sobie napiszę i zawsze od zera. Ale w ogóle nie przyszło mi do głowy, że nigdy tak nie będę pisać, bo zawsze będę przychodzić do jakiejś firmy, gdzie już jest 100 tysięcy linijek kodu albo milion linijek kodu i ja będę musiał nauczyć się tych miliona linijek kodu i zacząć od tego miejsca, w którym już jestem.
To jest prawda, że każdy programista, który przychodził tam tutaj pracować. U mnie mówił o początku, a przepiszmy to.
No właśnie, to jest dokładnie ten problem.
Napiszmy od nowa.
Do tego też nas nigdy jakoś nie przygotował, nigdy na studiach tego nie mówili, nigdy mnie nie uczyli, jak pisać od środka jakoś. Tylko zawsze we wszystkich przykładach na studiach, jak miałem, to jest od zera zadanie, jakieś proste zadanie i zawsze od początku, od zera.
Co się przekłada na kolejny aspekt pracy, o którym mówisz, że uzupełnię twój wywód? Że szczególnie w takich już bardzo dużych spółkach, firmach, przez 10%, jeżeli chodzi o programistę, piszesz kod, a przez 90% dokumentację.
O ludzie, to jest najgorsze. Ale to już, to na szczęście masz wybór. No, chcieli mnie do takich firm, ale ja bardzo nie chciałem, więc odmówiłem IBM-owi, Motorola i komuś tam jeszcze dużemu, nie wiem, powiedziałem kiss my ass i poszedłem do mniejszych. Tak, bo to nie na moje nerwy jednak jest. Ale tak faktycznie jest, że narzut organizacyjny jest ogromny w firmach. To też trzeba wziąć pod uwagę, jak chcesz w większej firmie pracować, że tych rzeczy związanych z organizacją pracy może być tyle samo, co samej pracy. A czasami no, jest i więcej.
Często więcej, tak. Że trzeba wkuć procedury i je przestrzegać.
Tak. Nie powinno być więcej, bo to znaczy, że firma jest przerośnięta. Zwyczajnie jest nieefektywna. No, ale często tak jest już. Mhm. No. No i widzisz, no już, ale, już to...
Ale w ogóle jakby trzeba się z tym liczyć, że coś takiego w ogóle występuje, czy że w każdej firmie, która ma powyżej kilkunastu pracowników, są procedury.
Procedury. Tego też się nas nie uczy, że są procedury w jakichś firmach w ogóle. Programista się uczy programować, a się okazuje, że to jest w ogóle ostatnia rzecz na tej liście priorytetów, jak przychodzisz do firmy. I to nie, żeby to były jakieś zaawansowane, specjalistyczne zawody, to zawsze tak jest. Jak byłem w Starbucks pracować, robić kawę i na kasie i wszystko, to dokładnie te same problemy były. Ja podejrzewam, że w każdej pracy jest tak samo. Czyli problem, że muszę współpracować z ludźmi, zanim w ogóle cokolwiek zrobię i pozmywam gary, to muszę umieć słuchać poleceń, wydawać polecenia, wiedzieć, kto ma wydawać jakie polecenia, do kogo i w ogóle gdzie ja w tym wszystkim jestem, muszę wiedzieć. I po drugie, muszę wiedzieć, co już jest w tej firmie. W tej firmie, w każdej firmie już są jakieś procedury i ja będę musiał się do nich dostosować. I to jest w ogóle niezbędne. Jak ja nie mam tych dwóch punktów, to nikt mnie nawet nie zapyta, czy ja umiem robić kawę, pisać programy, dobrze rysować. Ja mogę być Leonardem da Vinci i nikt mnie nie zatrudni, bo po prostu się nie da. To będzie niemożliwe. Postaw się w roli pracodawcy.
Dobrze.
I spróbuj sobie wyobrazić, że masz gościa, który tylko chce programować. I nic więcej go nie obchodzi. Nie umie gadać z ludźmi, chce pisać od zera, tak jak on chce pisać, tak jak się nauczył. Na cholerę ci ten człowiek jest. Co ty z nim zrobisz?
Niepotrzebne, bo każdy ma jakieś proste funkcje dopisywać. Ale no, nie wiem, czy to jest sens, bo nie wiem, czy jest porozumienie wtedy.
No, nie da się, bo będzie ktoś musiał inny wziąć i wciskać to do tego, co już jest w firmie. To, co on sobie pisze na sucho od zera, w ogóle nie myśląc o całym otoczeniu. No i co jest pierońsko ważne i to jest najważniejsza rzecz, która powinna być w podstawówce w ogóle powiedziana wszystkim. Mhm. Żeby się mieli czas do tego dostosować, przyzwyczaić, nauczyć. No.
To jeszcze uzupełnię jakieś tam moje obserwacje, ponieważ obserwacje z jednej strony właśnie, no weźmy takiego statystycznego studenta, czy absolwenta z uczelni, a pracownika, to że absolwent ma takie wrażenie, chyba ma takie poczucie często, takie tak przynajmniej wychodzi w rozmowach, że on jako, że już się nauczył, być może sam, być może na studiach, czegoś tam, to powinien zarabiać tyle, co ci ludzie średnio zarabiają w firmie.
O ludzie.
Od początku w sensie.
No to tak zawsze było. Jak się zatrudniało, widziałem, jak przychodzą po pracy, po studiach, to dokładnie mieli to, co mówisz. No. To
oni sobie czytają tam na tych wynagrodzenia.pl, na Golden Line, pytają się znajomych, a ile się zarabia w twojej firmie? No u nas tak średnio 3,5, nie?
No.
To idzie i mówi, to ja chcę 3,5. Albo 4, żeby można było znegocjować no. do 3,5. A no to jest tak, że no, ja zacząłem od 1000 zł w takiej pracy, powiedzmy, pełnowymiarowej.
No, ty
że ja chcę
za
1000 zł pracować.
No tak.
Czy to jest okej, okay, czy nie jest okej? Okay? Więc prezes się ucieszył. Miał sobie za 1000 zł, nie? W sumie dalej mi 1,5, nie?
No.
No niemniej, no, trzeba się nastawić na to, że na początku, ja w ogóle bym kazał im płacić za to, że oni tam pracują.
No właśnie, bo przepłacali trochę.
Bo człowiek się uczy. To zależy od tam skomplikowania pracy. Jeden się uczy, nie wiem, na kasie w hipermarkecie się uczyłem 3 dni. Tyle wnosił czas edukacji. Tam w portalu się uczyłem parę miesięcy, 3-4 miesiące powiedzmy. No ale okej, okay, ale no, powiedzmy sobie, startuj od niskiego etapu i po paru miesiącach no, jest naturalne, że jeżeli się sprawdzisz, zarabiasz rzeczywiście dla firmy, zaczynasz zarabiać, a nie tylko zawracać dupę innym, bo niczego nie umiesz, to wtedy no, jest naturalne, że powinieneś mieć podwyżkę.
Ale widzisz, bo problem polega w tym, że taki pracownik świeżynka, on uważa, że dużo umie, bo on taki programista, jak programować umie, powiedzmy, że jest genialny, umie skomplikowane rzeczy pisać i wymyślać, to on myśli, że to już jest właśnie dużo warte. No i no miałby rację, ale w jakimś jego teoretycznym świecie albo w świecie firm jednoosobowych, które wszystkie projekty piszą od zera i każdy projekt trwa tydzień i coś takiego, to może wtedy tak. Ale chodzi o to, że on nie ma tych takich pracowniczych umiejętności, które są w ogóle niezbędne dla każdego pracownika. I one są ważniejsze. Zanim się jest specjalistą, to trzeba być na tym podstawowym poziomie dobrym.
Oczywiście pracodawcy teraz, jako że cierpią na niedostatek dobrych pracowników, co jest oczywistym faktem, że nie ma dobrych pracowników prawie, no to oni trochę ryzykują zawsze. Czyli jak mniej więcej wydaje się, że będziesz dobrym pracownikiem, to on w ciebie zainwestuje. Już da ci tą pensję taką, na którą nie zasługujesz na początku, licząc na to, że za te parę miesięcy zacznie się to zwracać.
Że się ci ludzie nauczą i będą dobrymi pracownikami.
A to jest jakieś tam ryzyko, no już trudno, no, inwestycja.
No. No i trochę jest coraz bardziej przesrane, bo z jakiegoś powodu, ale jest coraz trudniej o tych pracowników dobrych, czyli tych, co mają te cechy, co ja mówię.
No to mnie troszkę nie dziwi, ponieważ mamy tutaj teraz już globalizację tak zwaną. I znaczy, licząc tych pracowników, którzy mogą żyć z komputera, tak robią coś dzięki komputerowi, tam mikrofonom, kamerom, pisaniu, no to mogą to robić w dowolnym języku właściwie, jeżeli się tego jego nauczą.
No.
I dla pracodawcy, który jest jeden w Indiach, drugi w Chinach, trzeci w Stanach. No i trudno pracownikowi, pracodawcy polskiemu przebić ich.
Tych dobrych?
Finansowo no, tak. Głównie.
No, jak już ktoś jest dobrym pracownikiem, to już wie, na czym polega bycie dobrym pracownikiem, więc szybko daje nogę wtedy tam, gdzie wie, że to już jest docenione, no i na tym trochę problem polega.
Czy ma też swoje priorytety jakieś tam. No,
no ma, każdy ma swoje. No.
Nie, znaczy pieniądze są jakby jedno ze zmiennych, musi mieć jakieś minimum zapewnione.
Tak, jakieś tam minimum. A ja mówię, zależy od zawodu, tam nie zawsze te pieniądze są takie aż ważne dla wszystkich.
Zgadzam się.
No, więc, a to w ogóle się zgadzasz z tymi punktami, o których ja mówię?
Tak, jestem zaskoczony. Ja bym w ogóle do szkolenia na edukatorium.
No, patrz,
tak, nie tak za darmo rzucał perły.
Ale to mi się, to jest, nie, mi się to zdaje, że to jest oczywiste i to wie każdy, kto to pracował przez tam, nie wiem, 5 lat gdzieś tam, albo sam był pracodawcą przez 5 lat. Lepiej taki, co był pracownikiem przez 5 lat i pracodawcą przez 5 lat. To ci przecież każdy to samo mówi. To ja wiem, czy to jest sens szkolić. A nie, no w sumie jest, no bo ci, co zaczynają, to... Ale oni nie wiedzą, że im to potrzebne nawet.
No właśnie, kwestia uświadomienia pewnie potrzeby. Czy ja nie wiem dokładnie, jak się teraz przygotowuję do rynku pracy, a ludzie, którzy są na studiach, bo jestem no trochę już... Skończyłem studia, sam na studiowałem jakieś
tam... teraz? A kiedyś się przygotowywało w ogóle do rynku pracy? Na studiach?
No właśnie nie wiem. No,
znaczy, w ogóle nigdy nie, nikt nie mówił o rynku pracy, w ogóle nigdy, jakbym. Tylko właśnie, się uczyło.
Zapraszało się jakichś przedsiębiorców, że opowiedz nam teraz, w jaki sposób jest rekrutacja w twojej firmie.
Nigdy.
Albo nawet...
Pięć lat byłem na różnych studiach państwowych, prywatnych, państwowo-prywatnych w życiu. Ale to może się coś zmieniło teraz.
Nie musi być przedsiębiorcą, nie wiem, jakiś dział HR na przykład, jakiejś firmy, jakiś menedżer. To jakiś
nie było nigdy. Uczyło się tego, co się miało uczyć. Na tym polegają studia w Polsce, że się uczy. A nie, że się przygotowuje do rynku pracy. To w ogóle jakieś... To były nie studia. To poniżej, wiesz, takiego poziomu studiów. To niegodne studiów by było.
To rzeczywiście mają te szkoły, które się nazywają uniwersytetami. Mają no, jakieś takie...
Niegodne w ogóle uniwersytety.
Dziwną ideologię, tak mój promotor mojej pracy zresztą miał taką ideologię, że no, wiedza akademicka nie powinna się zniżać do jakichś tam umiejętności zawodowych.
No, widzisz.
Bo to jest wiedza akademicka, to jest uniwersytet, że jak skończysz, to prezentujesz sobą jakiś poziom myślenia absolwenta uniwersytetu.
To może to i ma sens dla jakiejś takiej topowej elity, tylko takich ludzi to powinno być 1% w społeczeństwie może, bo ich więcej nie potrzeba. No, a nie połowa. Potem nie ma co z nimi robić.
Sami studenci tego.
No to jest właśnie tragedia jakaś, oderwanie od rzeczywistości. No. Co, czy coś myślicie o tym, czy byście coś dodali? To możecie zadzwonić tutaj.
No, a ja puszczę w tym czasie dżingielek.
Proszę bardzo. To on?
To może puszczę jakiś taki inny dżingielek, który wystartuje.
Proszę bardzo.
Ten też się nie jechać. To może być jakiś.
Tak jest! Masony!
Może być?
Bardzo dobrze.
O, a podatkach.
Musimy zwolnić z płacenia podatków ludzi niezamożnych.
To jest cudowne.
Świadkowie mówią, że czuć było od pana alkohol.
No mój Boże, no. Przepraszam.
Tych mamy w ogóle parę, tak więcej chyba. Nawet gdzieś tutaj mam. Od poseł Pałys, przypomnijmy, z tej samej serii.
Panie pośle, może mi się wam przedstawić?
Tak, Andrzej Pałys.
Andrzej Pałys, tak?
Poseł PSL.
Nie, to widzę, po klapie. A coś się stało, że pan się źle czuje?
Nie, ja się źle nie czuję.
Aha, a pan już nie uczestniczy w obradach dzisiaj?
Nie, wystarczy dowiedzieć się, że dobrze czuję.
Jednak co pijany poseł, to pijany poseł. To jest na co popatrzeć, myślę. Coś tego brakuje teraz.
Nasz numer telefonu to 222-195-321 lub...
Lub z 222-195-159.
I oboma tymi telefonami, numerami telefonów właściwie dzwonicie się na Koczowisko Dekadencji, na antenie obu rozgłośni radiowych, czyli Enklawy i Kontestacji w piątkowy wieczór, żeby wam umilić to, że nikt was nie zaprosił na imprezę ten czas. Dzisiaj rozmawiamy o tym, że... Co o czym było? O ZUS-ie było.
O
dzisiaj.
Pracownikach było, jak być dobrym.
A ostatni wątek był taki, jak zostać dobrym pracownikiem. Czego wymagają pracodawcy od dobrych pracowników?
No.
Żeby było dobrze.
I nikt się nie zaprotestował, że głupoty gadamy.
Nikt jeszcze. Dzwoni osoby, które już dzwoniły.
To nie. Stefan na czacie w Enklawie mówi, hej, a na antenie się teraz to dzieje na żywo? Tak, Stefan, możesz zadzwonić na żywo, chodź.
To się dzieje, to się dzieje.
To wszystko. Ten
się trzeba umieć sobie zorganizować.
No. Tak jest.
Ty, to powinno być motto rzeczywiście na uczelniach takich zawodowych.
Szczęście trzeba umieć sobie zorganizować.
No ja wiem. Myślisz?
Bardzo, bardzo mi się podoba.
może i prawda. Nie wiem, co powinno być mottem na uczelniach, bo ludzie, uczelnie dalej w Polsce są skoncentrowane, żeby wiedzę przekazywać, ale to nie wydaje mi się, że to ma sens już. To w ogóle nie o to chodzi, to jest, nie trafiają w sedno tym. Wiedza to jest w encyklopediach, to w ogóle nie.
A co z tymi biednymi?
Shut up. No. Tak. Coś tam miałem mówić. Aha, jeszcze mówiliśmy o tym, jakby tutaj zmienić reformę ZUS-u, zrobić reformę ZUS-u. No, oczywiście nikt mnie nie posłucha. A jak ty byś zrobił? No, co wszyscy w ogóle, wszystko sprywatyzować z dnia na dzień, czy jak?
Wszyscy won.
Wszyscy won? Wszyscy
won, jak mówił klasyk.
Tak.
No, może nie wszyscy won z dnia na dzień, ale tak wszyscy won 15 lat wstecz, tak. Zostało, nie wiem, masz 50 lat?
No.
I mniej?
No.
No to nie dostaniesz emerytury, kropka.
No to czym się to różni od mojego pomysłu? No tym, mówi, że ten sam efekt będzie.
Nie, tym, że przestać pobierać składkę od nich.
No, przestać pobierać składkę.
Przestać, wiesz, nie, stary, masz teraz te tam 1000 złotych więcej, czy ileś, czy 700, czy 500, czy 2000, zależy tam ile zarabiasz.
No, ale już mu zabrałeś, to powinieneś mu oddać teraz.
No nie, no tak, no, wiadomo, no to ukradliśmy i przepadło, no wydaliśmy, nie ma.
Nie, no nie ma, bo umowa jest umowa, no nie może państwo
jaka
przestać.
Umowa?
Jest umowa, nie może państwo nie przestrzegać umów.
Jaką umowę masz z ZUS-em?
Musi.
Pokaż no, mi
z państwem. Z państwem jest umowa.
Proszę mi pokazać.
Społeczna.
Proszę mi pokazać umowę z państwem.
No jest jakaś tam, dobra, ja wiem, że jest narzucona umowa, ale jest umowa. Chodzi o to, że...
Nie ma umowy właśnie.
Nie, to jest ważne tutaj. Nie można tego bagatelizować, bo na tym się opiera... Zaufanie do pieniądza jest podstawą w ogóle wszystkiego, co robimy. Wszystkich interesów. Jak ludzie przestaną mieć zaufanie do tego, że państwo przestrzega tego, to co obiecało, no nawet jeżeli to jest ściema, ale musi tak być widać, że próbuje, że chce, że obowiązuje zasada, że państwo przestrzega umów. Jak przestanie to obowiązywać, to się posypie zaufanie do waluty, a to rozwali cały system. No, no nie w słuchu, bo wszystko stracisz. Wszystkie oszczędności nagle...
W dupie.
Dokładnie, w ciemnej dupie. Bo no, to... cały system no, jest, się opiera na takiej cienkiej w ogóle warstwie tekturki i wszyscy na tym stoimy i nie możemy sobie tego, no ja bym nie chciał, żeby ktoś to wziął i nagle rozpieprzył wszystko.
Ale chciałbym przypomnieć,
to się wszystko łatwo zawala.
Chciałbym przypomnieć, że po pierwsze nie mamy żadnej umowy, ponieważ to jest umowa, której warunki jedna strona może zmieniać w trakcie trwania, co zrobił Donald Tusk zresztą ostatnio, wydłużając wiek emerytalny o 2 lata.
No tak naciąga umowę i to no. jest niebezpieczne, to tak, co on robi. Właśnie.
To można tak naciągnąć, że dostajesz emeryturę, jak masz 110 lat. Ja przypomnę, że...
No tego już, to już nie przejdzie, zobacz.
Ja przypomnę, że Otto von Bismarck wprowadził emeryturę, którą, czy emeryturę, składkę emerytalną, którą trzeba było odprowadzać i emerytura była tak jak dzisiaj, znaczy tak jak do niedawna w Polsce, od 65 roku życia wypłacana. Z tym szczegółem, że średnia życia była 42 lata wtedy.
No tak było.
No czyli można spokojnie teraz dać 110 lat. Słuchaj, stary, wypłacimy ci jak tylko nawet setkę jak skończysz. Tylko płać.
Tego to już nie przejdzie.
No jak to nie?
To już nie przejdzie.
Zobacz. Ale to jest tego rodzaju umowa. Jaki ty umowie mi mówisz?
To jest jakaś umowa, no, ale to musi być tak, żeby było akceptowana przez tą drugą stronę, bo ludzie mają dużo dobrej woli i wiary w państwo. Mają tą wiarę. I skutkiem tego jest to, że ten system się kręci. No, i jak się rozpieprzy w ogóle, to no nie możemy od zera nagle zbudować systemu opartego na jakichś wartościach.
Ja nie mówię od zera, mówię od 50. Tutaj ktoś się na czacie...
Ale musisz dać tym, co już płacili, albo im oddać pieniądze. No.
Ale nie ma z czego. To z czego mam? No mogę im ukraść.
No dlatego mój system, no mówię ci, mój system jest taki, że pozwala wyjść z tego problemu. Bo ci mówię, że jak chcesz, jesteś młody i chcesz wyjść z systemu, to możesz wyjść pod warunkiem takim, że nie będziesz chciał tych pieniędzy, co już dałeś.
No tak.
No i zwalniasz.
No dobrze, o to mi chodzi właśnie.
No, no nie, bo w twoim systemie musisz płacić dalej, a nic nie dostaniesz.
Nie, tak, właśnie tak przestajesz wiesz? Płacić. Właśnie o to chodzi, żeby
a,
nie
płacić. Przestajesz płacić.
Przestajesz płacić. No. Wypłacać emerytury jeszcze przez na przykład 15 lat. No bo okej, okay, tak. No jeżeli ktoś jest, wiesz, ma 60 lat, 55, no nie wiem ile możesz, wiesz. To okej, okay, no to weźmiemy z tego VAT-u, tak? Ukradniemy jeszcze tym, którzy tam uczciwie pracują, damy ci, żebyś ty mógł spokojnie umrzeć, nie?
No może nie starczyć trochę. Tak.
No i jak nie starcza, teraz się ile daje?
Teraz się dopłaca do ZUS-u. 40 miliardów co roku ostatnio było.
No to przestać wydawać na stadiony, no.
To nie wystarczy. Stadion to ile było? 5 miliardów?
No ten główny 2 miliardy.
No to 2 miliardy to jest nic, jak musisz 40 wypłacić, a teraz ci dojdzie 100, jakbyś chciał nagle system tak obciążyć. No ale... Nie ma skąd wziąć już. Więc to lipa.
Dodrukować.
No... No ale to rozwali cały, no i tak dodrukują. Właśnie, co zrobić, żeby nie trzeba było dodrukować? O tym, no, to jest pytanie. Się,
znaczy, wiesz, bo jakby temat ZUS-u ciągniemy na antenie tej enklawy, wcześniej kontestacji, od tam lat chyba 7 już istnieje, wcześniej Koczowiska, kolejne tam 2-3 lata chyba. No. Więc generalnie już tak z dekadę chyba o tym gadamy, nie?
Ponad, trzeba coś z tym zrobić będzie.
Na antenie, a wcześniej jeszcze pisaliśmy. I mówiliśmy od zawsze chyba, z tego co ja pamiętam, naszej wspólnej współpracy, która już kilkanaście lat.
Najgorsze jest to, najbardziej wkurzające, że o tym od 10 lat powinni rządzący gadać, bo to jest największy problem, najważniejszy i ten problem rozwali ten kraj kiedyś. A oni o tym nie gadają, tylko gadają o duperelach, a gadamy o tym my, w jakimś radiu w internecie. Jedyni, którzy jakieś jeszcze mają, nie wiem,
więc ZUS poczucie. Przekroczył swoją jakby zdolność, zdolność czego? Rewitalizacji. O. I on po prostu zbankrutuje pewnego dnia i jest to już nieuniknione.
Albo będzie musiał naciągnąć umowę.
No nie, no po prostu no, zrobi się wiek emerytalny od 85 lat na przykład, dodrukuje się pieniędzy, żeby pokryć jakieś tam tych kilku, którzy przejdą na emeryturę. No,
albo się obniży emerytury.
A to swoją drogą, tak, i się obniżą emerytury dodatkowo, no ale to jaki jest próg?
Wszystkie te trzy rzeczy są do dupy dla tych, co będą emerytami.
Wypłacenie emerytury, a nie. No to dlatego robimy konferencję antyzus.com, żeby uświadomić ludzi, jak można odłożyć na swoją emeryturę też, albo inaczej, jak nie odkładać na ZUS najpierw, to odkładanie na emeryturę to drugi temat.
No.
No tak, żeby no, nie ufać ZUS-owi, no bo ZUS naprawdę, znaczy emerytura to jest jakby jeden z tylko aspektów, nie? Bo to ZUS nie jest tylko, to nie jest tylko emerytura, to jest opieka zdrowotna, to są jakieś tam chorobowe, tak?
No. Co, problem z ZUS-em jest taki, albo problemem z mówieniem ludziom, że nie ufaj ZUS-owi jest taki, że ZUS to jest praktycznie to samo co państwo. ZUS ma bezpośrednią gwarancję państwa, że nigdy nie może upaść.
Tak.
I to ludzi przekonuje, że ZUS jest pewny. No... mają rację, bo jest na tyle pewny, na ile pewny jest kraj. Tylko nie biorą pod uwagę, jak niepewny jest kraj. Finanse państwa są niepewne, bo państwo będzie musiało bronić tego ZUS-u.
Tak, czyli ZUS ma takiego żyranta, którym jest jednak już coraz mniej wiarygodny.
No, państwo nie ma w nieskończoność pieniędzy.
Ale ciebie też uczyli na studiach, bo mnie uczyli. No, chyba wcześniej też w szkole średniej na WOS-ie. Że państwo nie może zbankrutować.
No tak się przyjęło.
Takie były zdania w podręczniku, dosłownie.
Były, ale nikt nie wierzył do końca.
Wierzyli, bo nikt tam nie miał żadnych kontrargumentów. Poza tym, że wszystkie kraje właściwie zbankrutowały swoje historie.
No to jest dobry argument.
Niektóre po kilkanaście razy.
No, bywa, Argentyna. Tak.
To poza tym rzeczywiście nie może zbankrutować.
Tak. No przecież tego, że może, to nie może. Mimo tego, że bankrutują, to nie może. A propos bankrutowania, jest tutaj ciekawy news i on powinien jakoś szokować wszystkich, ale jakoś nikt się tym w ogóle nie przejmuje. Jak się dowiedziałem właśnie wczoraj, Japonia jest na progu kompletnej zapaści i właściwie jest w każdej chwili już powinna runąć cały system, bo jak ostatnio sprawdzałem, to na odsetki od długu zaciągniętego wydawała 25% całego budżetu państwa. 25% szło tylko na odsetki. Ale teraz się okazuje, że to już jest 43%. Prawie połowa budżetu całego państwa jest wydawana na odsetki od długu. Już nie na spłatę długu, na same odsetki. I to rośnie w tempie, jak widzicie, od 25 do 43, więc w najbliższe 3 lata to jest koniec. Japonii. Nie będzie mogła w ogóle już spłacać. Nijak. Nie będzie mogła rolować długu.
Tak
musi się zawalić. No nie ma jak.
Prowidencie takim zadłużyła trochę.
No. Japonia to jest trzecia gospodarka świata, więc zawalenie się takiego systemu pójdzie na pewno jakimś echem po wszystkich i to może być ten moment, który zapoczątkuje reset w końcu walutowy. Albo jakieś rozsypanie się tych długów. Więc można popatrzeć w kierunku Japonii czasami, nie tylko, żeby cycki i duże oczy obserwować.
I to jest właściwie podsumowanie tego, ile warte są te papiery, które mamy w różnych miejscach. Czy że zarówno obligacje skarbów państwa, jak i same pieniądze same w sobie, wszystko to jest jedna wielka obietnica, że kiedyś ktoś zapłaci.
No jest obietnica, tylko czasem, no i jedna obietnica jest dobra, druga jest zła. Zła jest nie ta, że obiecuje ktoś, bo jest zły i nie zapłaci, bo chce okraść, tylko ten, kto nie będzie w stanie spłacić. Dlatego jest zła obietnica. Ja nie, w ogóle my tutaj, nie wiem, może ty zakładasz jakąś złą wolę, ja nie zakładam w ogóle żadnej złej woli ani po rządach, ani państwach, ani instytucjach finansowych, ani bankach. Każda z tych rzeczy chce spłacić, chce dotrzymać zobowiązań. Po prostu niektóre nie mogą, nie są w stanie. I na tym polega całe nieszczęście.
A to tak, jak najbardziej podchodzę z tego punktu widzenia, tylko ja jeszcze włączam tutaj jakby kwestie moralne. Znaczy, że dla mnie niemoralne jest kupowanie obligacji Skarbu Państwa.
A dlaczego? Wiesz, Japończycy uważają co innego, dlatego kupują te obligacje. Stefan pyta na czacie NKW, jak to w ogóle możliwe, że trzecia gospodarka świata i takie długi? O co chodzi? No pierwsza, już teraz druga gospodarka świata, Stany Zjednoczone, ma olbrzymie długi też. Największy w ogóle dług w historii ludzkości, jaki kiedykolwiek był, to ma Ameryka.
Ale to dług ma gospodarka, czy dług ma państwo?
Państwo.
Ale różnimy te dwie rzeczy.
Nie, no nie za bardzo się da, dlatego że gospodarka opiera się na walucie. Waluta jest krwią tego wszystkiego, a waluta jest polityczna w 100%.
Tylko dlatego jest krwią, bo jest nakaz używania waluty w danym kraju, danej waluty.
No niekoniecznie nakaz. Wiesz, niekoniecznie. No, to nie ma
się rozliczać od tak.
Przy dużych firmach międzynarodowych nie ma już takich rzeczy jak nakazy. To zresztą tak to już się dzieje, że niektóre firmy zaczynają wypuszczać obligacje denominowane w chińskiej walucie coraz częściej.
No to jak najbardziej, jeżeli mają...
No więc wiesz, da się uciec od...
Nie, ale mówię o normalnym kupowaniu klientów i tak dalej. To nie można sobie,
no
wiesz, od tak...
No nie da się.
Zrobić w jenach, w hrywnie.
Nie da się ominąć do końca. No. W każdym razie, no to, że Japonia ma aż tak olbrzymi dług, to ja też nie wiedziałem, bo niby po czym to poznać? To nie, że jest, że ktoś się chwali, jaki mamy dług. Patrz, jaki mamy dług, albo że ogłasza wszystkim.
No, to nie są dane tajne.
To są dane, możecie sobie sprawdzić, ile za odsetek od samego długu kto płaci. Japonia rządzi teraz w tym, no może Ukraina teraz, nie wiem jakie ma. Ukraina się rozpadła gospodarczo, już właściwie biedna.
Zatem to jest tak właśnie, jak mówisz, że Maciek W. tym razem na czacie kontestacji, że jest tak zwany dług wewnętrzny i dług zewnętrzny. Czyli Japonia na przykład ma większość długu chyba za się wewnętrznego, czyli po prostu właśnie ci naiwni Japończycy.
Japończycy są honorowi.
Ci honorowi Japończycy i naiwni wykupują obligacje Skarbu Państwa, czyli one właśnie finansują ten dług, no. Bo Japonia mówi, że jakoś to będzie za rok, za 5, za 10, za 30.
Nie, to nie rozumiesz Japończyka w ogóle. Japończyk tak nie myśli.
Wypłacimy ci więcej. I to jest dobrze do momentu, kiedy już jakoś to nie będzie.
Japończyk kupi za darmo ten dług w ogóle, bo to jest nasze, to wiesz, to jest takie chyba specyfika Japonii. Ja nie wiem, czy jakikolwiek inny kraj byłby w stanie funkcjonować bez ogłoszenia niewypłacalności, spłacając odsetki od długu połową budżetu. No przecież to już jest przekroczona granica w ogóle ratunku jakiegokolwiek.
Nie wydawać pieniędzy z budżetu.
Nie da się, nie da się, ale nie spłacisz już tych długów. Nijak. Nie da się, bo co roku musisz płacić większe odsetki już.
No.
No i nie da się. Dług przyrasta cały czas. Musisz go rolować, więc przy każdym rolowaniu ci się zwiększają te odsetki. Nie da się już tego cofnąć.
Tak, to jest tak zwana długu.
To jest mentalność Japończyka. Japończyk ma taką mentalność, że on dba o własne, bo to nie, on nie myśli o sobie jako jednostce, tylko jako części całości i on jest odpowiedzialny za to, żeby całość działała, a największa całość to jest sam Japonia, więc jego obowiązkiem Japończyka jest kupować obligacje państwa. No, tak myślę.
Nie
byłeś Japończykiem nigdy?
Nigdy nie byłem Japończykiem.
No, jest coś takiego. No, jakby ludzie nie wierzyli w patriotyzm, to by się już chyba pozawalały te gospodarki w ogóle. Żeby kto by kupował obligacje?
Co znaczy, że się pozawalały? Po prostu, wiesz, państwo Japonia przystanie na przykład, powie, że kupiłeś, zainwestowałeś $1000 i 1000 jenów tam, no, przy obligacje, no nie oddamy ci. No to straciłeś 1000 jenów. Coś się stanie takiemu gościowi, no po prostu będzie biedniejszy od 1000 jenów.
No nie tylko, bo teraz się jego waluta, jego księgowość będzie musiała być skorygowana i teraz on nie spłaci komuś następnemu. Nie odda długów komuś, bo on też ma zbilansowany jakiś budżet, więc jak nagle wykreśla sobie po stronie swoich aktywów obligacje, to okazuje się, że on też jest bankrutem. I tak wszyscy lecą i tak pół gospodarki nagle jest... wyłączyła się.
No tak, zgadza się.
Przestanie istnieć połowa firm, w związku z czym wyrzucam wszystkich tych pracowników i co dalej?
No i zaczęło na nowo je robić.
No tak, tylko przez jakiś czas będzie połowa kraju bezrobotna, no i
No tak będzie. No.
Więc zaczną kraść z głodu, albo strzelać, albo mieczami samurajskimi się wycierzynać, nie wiadomo. No.
Kraść te iPhony z tych automatów.
No. Będą zamieniać. Dwa iPhony za bułkę.
I no, właśnie.
Kurde.
No, pójdą, wiesz, do Chińczyka i zamienią za ryż.
Stefan się pyta, po co japońskiemu państwu długi? No właśnie, by się każdy chętnie pozbył tych długów, tylko że to nie, że Japonia se chce, mówi sobie, a chcemy mieć długi, brakuje nam czegoś fajnego, dajcie nam dług. No musi, nie chce, musi mieć. Co zrobisz? Widzisz, to jest takie właśnie myślenie programisty, co przychodzi od zera i myśli sobie, że jak to w ogóle, po co długi? To nie ma nigdy tak. Przychodzisz do jakiejś zastanej sytuacji. No. To takie samo, jak są wolnorynkowcy w Polsce, to też tak myślą, jak tu by zrobić idealny kraj i zawsze myślą od zera, ale nigdy nie myślą od tego, jak zrobić ten idealny kraj od tego miejsca, w którym dziś jesteśmy w Polsce. No i potem się nikt ich realnie nie traktuje poważnie.
Bo wszyscy mówią, a co z tymi biednymi?
Właśnie.
A co z tymi biednymi?
Musiało być.
Słuchacie Koczowiska Dekadencji, najzdrowszego podcastu radia w polskojęzycznej części sieci.
Stefan pyta, o co chodzi, jak to się zaczęło tam w Japonii? No tak jak wszędzie, nie? Jak się zaczyna dług, Hugo, jak? Powiedz.
No, chce się mieć dom i się kupuje na kredyt.
Nie, to nie jest najmniejszy problem chyba. Dług się... państwa?
No dobra, ale poczekaj, no ale weźmy taki mikroskali, tam no makroskali już od razu. Kupujesz sobie dom i samochód też sobie kupujesz na kredyt, bo nie masz. No i masz ratę miesięczną, która wynosi 3500 na przykład. No i wszystko jest spoko do momentu, kiedy zarabiasz 6. Ale potem się okazuje nagle, że się robi reorganizacja w firmie, wyrzucają cię na chwilę, zdobywasz gorszą pracę, gdzie zarabiasz 3. Nie? I masz teraz tutaj takiego, masz deficyt. Czyli musisz spłacać 3500, zarabiasz 3 i jeszcze musisz z czegoś żyć. Wobec tego bierzesz sobie kolejny kredyt na kolejne tam 100 tysięcy złotych, bo jeszcze siłą rozpędu jakimś tam masz tam jakąś zdolność kredytową, konto, obrót i tak dalej, no więc ci dają. I z tego spłacasz, z tego nowego kredytu, stary kredyt, ale wciąż jesteś na minus z każdym miesiącem. Coraz więcej, więc generalnie dług ci przyrasta. No więc tak właściwie działa chyba to wszędzie.
No, z tym, że tu trzeba pamiętać, że największym kapitałem jest reputacja. To jest w ogóle, czy tam zaufanie do ciebie. No, reputacja. I to jest kapitał państwa, właściwie cały. I dlatego to jest tak pierońsko ważne, że państwo musi dbać o tą swoją reputację, o te jakieś głupkowate rankingi, które właśnie gównowarte by były, ale są bardzo ważne dla państwa, bo one odzwierciedlają reputację tego państwa. Bo państwo właśnie na tej reputacji polega, kiedy zaciąga cały czas nowe długi, żeby spłacać poprzednie. I póki ludzie wierzą, że to państwo jest takie super i wypłacalne i na pewno da, w ogóle super porządne jest to, to będą dalej dawać pożyczki.
Mhm,
chętnie. Tak. A jak przestają wierzyć państwu, to przestają dać pożyczki. Zresztą zobaczcie, jak to wygląda. Jak tylko spadła reputacja ruskich, to waluta poszła się ruchać, nie? Jak to samo na Ukrainie, chociaż tam to akurat mniejszy problem z reputacją, tylko w ogóle z tym, że się zbliżyli do końca możliwości finansowych i nie było skąd wziąć pieniędzy.
No, ale właśnie, ale w tych krajach, te kraje miały swoją walutę i mogły sobie dodrukować. Czyli mogły okraść swoich obywateli, krótko mówiąc, bo na tym polega druk pieniądza, czyli zrobić inflację, a inna sytuacja była w Grecji, gdzie nie mogli sobie dodrukować, bo już nie mieli własnych drukarni, tylko mieli eurodrukarnie, więc tam dodrukowały Niemcy.
Ale nie, no nie dodrukowują aż tak chętnie tak naprawdę. No, tak drukują pod kontrolą i ostrożnie i się to tak nie rozłazi szybko po gospodarce, tym bardziej, że przepływ pieniądza jest strasznie niski. Dlatego tak nie czuje się inflacji, ona tak nie rośnie jeszcze.
Przypomnę, że ostatni plan tutaj europejski, znaczy nie plan, on jest realizowany, to jest wykup obligacji właśnie państwowych, europejskich za dodruk pieniądza banku centralnego.
No oni właśnie chcą wywołać inflację wszędzie.
Znaczy to nie jest chęć wywołania. To jest
nie, to jest chęć, tak.
Chęć kupna tych obligacji.
To jest chęć wywołania inflacji, dokładnie.
Jest, jedynym ograniczeniem jest to, że inflacja może wzrosnąć maksymalnie do 2%, takie założenie, czyli na 2% można orżnąć obywateli.
No i chcą dotąd. W Japonii chcą dużo większą inflację wywołać, tylko ona się nie wywołuje w ogóle. Oni tam drukują już te pieniądze i
co
nic.
Się nie wywołuje.
No niech ma inflacji, no. Deflacja jakaś jest. I to jest jeszcze gorsze dla państwa, bo jak wywołałem inflację, to im się dług zmniejszy magicznie. Bo inflacja działa tak, że zabiera pieniądze tym, którzy oszczędzają i roznosi po całości je, wyrównuje wszystko, no, po prostu. I, no i oni by ich bardzo chcieli, ale nie ma, nie działa coś. No nie działa, nie wiem.
Nie ma tak jak ekonomiczne tłumaczenie Lechowicza, coś to, nie działa.
No nie działa zgodnie z założeniami jakimiś. Może za mało drukują i za mało się...
Nie drukują.
Drukują, tylko te pieniądze się nie rozłażą.
Co to znaczy?
Siedzą w miejscu. Nie rozłażą się, bo nie żeby inflacja w ogóle działała, w ogóle jednym z kluczowych takich tych czynników zmiennych w gospodarce jest prędkość obrotu pieniądza. Nie? To znaczy, jak często pieniądze zmieniają właściciela. To jest dosyć ważny czynnik. Im szybciej to działa, tym bardziej bujna gospodarka i większe, szybciej się ludzie bogacą, wydają, kupują i tak dalej. Tym lepiej. No ale jest taka dziwna sytuacja się zrobiła, że to ta prędkość w niektórych w ogóle, w niektórych miejscach spadła prawie że do zera. To znaczy ktoś dostaje pieniądze i one leżą.
Nic
się nie dzieje. Może
to jest jakiś podatek od jakichś obrotów albo jakiś...
Nie, nie o to chodzi. Pieniądze, państwo drukuje te pieniądze i daje je jakimś tam instytucjom finansowym i one tam leżą. I koniec. I dalej się nie rozprzestrzeniają. Nie, jak kupuje obligacje albo kupuje zły dług, to kupiło ten zły dług i koniec. I nikt nic, i nie ma żadnej reakcji i nic się tam nie reaguje. No tak jak działa ten wykup, Centralny Bank Europy teraz drukuje na potęgę i wykupuje złe długi banków, zadłużenie banków wykupuje. No i co? No wykupi to zadłużenie banków, jakieś tam papiery.
No banków państw. No
banków, banków. Czemu państw? Nie może tak bezpośrednio, nie można tak robić.
No pośrednio.
No czyli dobra. Banków, no mówię.
W czym rzecz, no?
No w każdym razie, wykupuje te długi i ten bank dalej, co ma, pozbył się długów, nic specjalnie nie robi dalej. Więc to się nie wywołuje inflacji. Musi zacząć dalej wydawać te pieniądze, co dostał, ale wcale nie wydaje ich znowu tak chętnie. Dlatego ta inflacja nie rośnie. Musi ten pieniądz być wprowadzony w obieg po prostu, a nie jest wprowadzany w obieg.
No, no ale to sobie nie mogą nakupić biurowców?
Mogą, ale nie kupują tych biurowców póki co. Albo kupują je za wolno, dlatego nie mamy ciągle inflacji. Przy takim dodruku pieniądza, jaki jest wszędzie na świecie, ta inflacja jest dosyć niska, nie?
To dobrze, że nie ma inflacji.
No dla mnie dobrze. Ale kiedyś będzie.
Bardzo dobrze.
Nie, że dobrze. Brak
inflacji jest bardzo dobrym zjawiskiem.
Ja się cieszę.
Ciemność! Widzę ciemność! Ciemność widzę!
No to gratuluję.
Niech pan stąd wyjdzie, bo ja nie mogę na pana patrzeć.
To jest zupełnie złe. Na stronie usdebtclock.org możecie znaleźć tak w skrócie, ile który kraj ma długu w wartościach bezwzględnych i w przeliczeniu na no do PKB, GDP, jak to się mówi. Produkt krajowy brutto.
No, PKB.
Tak w skrócie. Nie ma tam, a może gdzieś tam jest na tej stronie, ale ja nie widzę, żeby jeszcze było pokazane, ile odsetek spłaca jaki kraj. To by było też dobry czynnik, bo to jest taki wskaźnik, ile jeszcze wytrzyma kraj.
Chyba nie ma jednego wskaźnika odsetek.
No,
nie?
Jest. No ile procent budżetu co roku idzie na spłatę, nie? Odsetek.
A, w ten sposób.
Tak mi się zdaje.
To jest tak, że wiesz, że niektóre są terminy zapadalności na teraz, niektóre na
zapadalności. No tak, to jest też ważne. Te terminy zapadalności są o tyle ważne, żeby można było się przewidzieć, kiedy dokładnie kupować makaron i ryż i konserwy i... Bo to jest ten moment, w którym państwo zdecyduje, czy przedłuży dług, czy już powie, że nie jest w stanie go spłacić i się w coś rozpieprzy właśnie.
To nigdy nie wiadomo wtedy, czy ktoś kupi nowe obligacje, czy nie.
No wtedy właśnie.
Jak oprocentowane i tak dalej. Jak wiesz, zapadnie termin zapadalności 30-letnich obligacji na jutro, to my możemy dzisiaj wypuścić 20-letnie na oprocentowanie dwa razy wyższe.
Tak,
na 15 lat to na pewno wam zapłacimy.
To problem jest wtedy, kiedy nie jesteś w stanie spłacać odsetek. To jest ten problem. A nie, że samego długu. Dług byś sobie mógł w nieskończoność rolować, ale odsetki musisz płacić. No. A odsetki musisz płacić na bieżąco, cały czas. I tu jest ten problem.
Co się stało, wiesz? Poważna audycja.
Strasznie poważna.
Ja lubię.
Taka koczowisko w ogóle.
Czekaj, może to będzie działać ten dżingiel, czy nie?
O, koleżanko, koleżanko, tak nie będziemy rozmawiać.
Tak jest, no, nie wiem jakie podsumowanie. Tu...
Wy chcecie, bym była prezydentem i tylko to się liczy.
Co w ogóle?
To może sprzed tygodnia.
Żeby do czegoś dojść, trzeba zapierdalać!
Mówię wam, tak możecie.
To widzisz, nawet pasuje, ona też tak mówi. Tak, możecie. Możecie. Do końca życia i bez emerytury.
Nic wam innego nie pozostało.
No. Wiesz co, możemy się teraz śmiać z młodych, jakby coś... Czyli masz tak czasem, że jakiś tam, jakiś przyjdzie jakiś buc i ci pisze w komentarzu, że ty jesteś głupi, głupie audycje robisz, to możesz teraz wziąć i zacząć mu opowiadać, że ty będziesz musiał spłacać, będziesz musiał płacić na emeryturę całe życie, a nic nie dostaniesz, ha, ha, ha. Czy coś takiego. Wyśmiej go, wyśmiej. Nie? Nie chcesz wyśmiać ich wszystkich? Nam się jeszcze udało. Nie cieszysz się?
Martin ma rację, polać mu, mówi Olo na czacie. Skupmy się na merytorycznych komentarzach, to był jeden z nich. A reszta jest finansowych. Do druku, nie do druku, obrocie pieniądza, szybkości i tak dalej. Nie chcę się o tym...
To tak, to nie,
to
są jakieś za mądre. Stefan powiedział taką rzecz w skrócie. To może warto mieć długi teraz, bo przyjdzie inflacja i ktoś spłaci mój dług.
No i to jest jeden z tematów, który poruszaliśmy swego
Zgadzasz
czasu.
Zgadzasz się z nim, czy nie?
No i tak i nie. No,
Dlaczego nie?
No tak, jeżeli to byłoby... kredyty oprocentowane sztywno, na procencie sztywnym, jak to jest możliwe w niektórych krajach.
Właśnie.
W Polsce są wszystkie kredyty oparte o wskaźniki.
Inflacji też.
No inflacja wpływa na te wskaźniki, tak? Więc jakby jeżeli to rośnie, to też ci rośnie. Więc pytanie, tak. Czy szybciej ci będzie rosnąć pensja, czy szybciej ci będzie rosnąć ten dług?
Stefan miałby rację jak najbardziej, jeżeli chodzi o branie właśnie konkretnych na konkretną sumę. Kredytów. Tak, to tak.
A sztywne
czyli bierz sztywne kredyty. Na przykład biorę od ciebie 200 zł, oddam ci 210 za rok. To bierz.
Albo 300 nawet. No.
Tylko najpierw za 5 lat. O, to tak, żebyś zdążył, aż się ta inflacja rozwinie, tylko ona coś powoli się rozwija na razie.
To jest tak, że dostałeś, że każdy, kto ma jakieś konto w banku albo kredyt i tak dalej, dostaje co jakiś czas taki list sobie w poczcie. Nie wiem, dlaczego w papierze to wysyłają zawsze. Pewnie jakieś wymaganie jest takie, że oprocentowanie uległo zmianie. Teraz odsetki wynoszą tyle, czy tam od oszczędności, czy od kredytu, że się zmieniło.
No.
I nie masz na to żadnego wpływu.
No.
To jest po prostu taka umowa, która jest renegocjowana przez warunki zewnętrzne.
Stefan mówi, że według wskaźnika w ogóle długu to w Wielkiej Brytanii jest najgorsza sytuacja, a nie w Japonii. No, Wielka Brytania ma olbrzymi dług w ogóle w stosunku do produktu krajowego brutto, ale pamiętaj, że Wielka Brytania zaciągała ten dług na bardzo mały procent, bo w Wielkiej Brytanii wszyscy wierzą, że ona w ogóle nie może zbankrutować, bo jakby to było w ogóle, gdzie tam, co tam. Więc zdawała, ona zaciągała dług na odsetki jakieś takie w ogóle minimalne, jakieś tam 0,5% i inne, więc spokojnie spłaca olbrzymi dług. Oczywiście, kiedy by nagle musiała te odsetki się jakoś zwiększyły, to by padła, jak i zresztą wszyscy. No, ale Japonia ma dużo gorzej, bo po prostu jest na granicy obsługi długu. Obsługa długu jest tu ważniejsza. No ten na tej stronie usdebtclock.org nie biorą tego pod uwagę. Ale to według mnie to jest bardzo ważny wskaźnik. No.
Możemy powoli kończyć.
I będziemy kończyć.
Sobie.
Na za tydzień może propozycje tematów ludzie rzucą.
Gdzie mają wysyłać?
Gdzie chcą?
Do premiera. Może gdzieś do nas raczej.
Ja nie wierzę, że ludzie jakiś temat sensowny wymyślą. Jakoś straciłem wiarę. Nie dam im pożyczki.
Ja mam w poniedziałki bardzo fajne audycje, ponieważ mam samych gości już teraz, więc już właściwie bazuję tylko na ich wiedzy.
Nie to muszę w ogóle nie muszę przygotowywać, wiem.
No trochę przygotować się muszę.
Żeby ale... wiedzieć, jak się nazywa ten, z którym gadasz przynajmniej.
Tak, tak. I na jaką stronę skierować słuchaczy.
A resztę to on gada. To już...
Resztę to nie chcę tam mówić.
Może też zrobię taką, ten, tylko innych sobie, żeby tych samych nie było gości.
No, bardzo chętnie.
Tak godzinę u mnie, a potem od razu godzinę u ciebie. I...
Kogo byś zapraszał? Albo w ogóle ta sama audycja puścić. No. Ja zadaję lepsze pytania niż ty.
Nie, ja zadaję lepsze.
Ja zadaję lepsze pytania.
Moje bardziej, wiesz, tak... Bo ja rzadko w ogóle robię wywiady, ale jak już robię, to są dobre wywiady.
Ja mam wyższe mniemanie o sobie jednak.
A ty robisz takie profesjonalne, a ja takie robię ciekawsze, wiesz. No, bo ja ich doprowadzam na granicę wkurzenia i oni tam się męczą i pocą i muszą odpowiadać na niewygodne pytania.
No, czyli u mnie się człowiek czegoś nauczy pożytecznego, a u ciebie się zaśmieje.
No, coś takiego. No, nie więcej, tak. No.
To czekaj, a co teraz się wylosowało?
Nie jestem tu przypadkowo. Ten naród nie ma żadnych szans.
To jest dobre. Dobrze, ponieważ mamy, dobrobyt jest, nie ukrywajmy, nie ma w dobrobycie dobrych tematów. Trzeba poczekać na kryzys, na jakąś rozpierduchę, na coś, to wtedy będzie o czym gadać. Jak się rozwalił samolot, super audycje szły. Wszyscy się kłócili, wszyscy nas wyzywali. Oczywiście nikt nie chciał potem podjąć dialogu, tylko na odległość wyzywali anonimowo, ale to tam, ale zawsze było ciekawiej, no. I dużo ludzi przychodziło posłuchać, jedni gratulują, drudzy cię chcą pobić, ale się coś dzieje. A teraz z dobrobyt kwitnie, po prostu z pieniędzy pełno, jest co za to kupić, pogoda się robi, jeszcze wiosna w ogóle. Ja się dziwię, że w ogóle ktokolwiek coś słucha. Tak ci powiem.
No. Kontestator na czacie mówi rzeczywiście o tej aferze outsourcingowej przedsiębiorców. No, to fakt, może można w sumie powiedzieć o tym. Ale to za tydzień już, najwyżej.
To za tydzień.
O karach. Ale w sumie dziwię się, że jeszcze ktoś chce w Polsce prowadzić firmę.
Ja się w ogóle wszystkiemu dziwię chyba. Ja się dziwię, że ktoś cokolwiek.
Chce.
Dziwię się, że ktoś.
Czekaj, emocje mam dodać do kontestatu.
Dziwię się, że ktokolwiek, cokolwiek, gdziekolwiek. Ty puszczasz te dżingle, co robią, zapalają zapalniczkę teraz?
Nie, jakieś coś mi chyba niektórymi nie działają. Ja staram się szybciej włączyć jakieś emocje teraz.
Co pan powiesz? Pożyjemy. Zobaczymy.
Dziś to nie ma dużo emocji.
Nie, znaczy mi się w sumie nie chce tak naprawdę, bo nie wiem, jakby przyszedł do mnie jakiś urzędnik, powiedział, że proszę pana, panie Kosiński, pan ma tu milion kary. Proszę zapłacić. To czy ja bym się jakieś rozemocjonował?
I tak nie mam, no co mi zrobić? Nimom.
Przecież ja wiem, jak to działa wszystko, no. Znaczy, gdyby to samo jakieś zaskoczenie, że no jak mogliście, ja miałem taki autorytet, państwa mi teraz zburzyliście, dosłownie, że ja nie mogę uwierzyć w to, co mi zrobiliście.
Co? W ogóle?
No bo tak, wiesz, jak się słucha tych wiesz, ludzi, którzy tam dostali te kary, wiesz, od tych, którzy dostali mandat 500 zł.
Ale jakie kary? Kto dostał karę? Za co kary?
Już teraz nie wnikamy, już za tydzień wnikniemy do końca, bo już trzecia nadchodzi, nie? Ale chodzi mi o to, że wiesz, czy komuś przyszła, nie wiem, poczta, mówiliśmy za się chyba tydzień temu, że parę tysięcy złotych, proszę tam 2000 zł zapłacić, bo pan nie płacił abonamentu.
O, komu przyszło?
Radiowo-telewizyjnemu.
A zarejestrował, że ma coś tam?
No, coś tam wyrejestrował, nie wiem, teraz już nie pamiętam. Wszystko jedno. Czy można każdemu wlepić karę na dowolny, z dowolnego powodu, wiesz, paragrafu,
próbować.
Pretekstu. Klepnie to sąd, jeden, drugi, trzeci, ponieważ sądy to są generalnie też gangsterzy.
Tam głupoty gadasz.
No.
Myślę, leniwi są tam.
No być może leniwi, okej, no to nazwij leniwi. No, nie wiem, co jest lepsze.
Sądy
no.
są absolutnie bezstronne. Gość, który ci rzuca monetą, żeby zdecydować, czy jesteś winny, czy nie, jest absolutnie bezstronny. No nie można im zarzucać, że to gangster.
A, no to może. No to nazwij go leniwym. To może lepiej brzmi. Lepiej brzmi gangster.
No, to nie trafia w sedno, nie się nie zgadzam. Nie,
pewnym etapie już ja bym się jednak zgodził, bo tam są już poważne sumy, nie? I okej, okay, czy ktoś jest zdziwiony tym, że nagle ma zapłacić milion złotych i ma firmę, która mu się rozwala?
Ja.
No, tak jest w tym kraju, no.
Ale to jest jakiś powód gdzieś tam.
Gdzie?
Ja nie wiem, bo ja jeszcze nie znam sprawy, będzie za tydzień. No. Ale ja myślę, że ty za bardzo ufasz tym przedsiębiorcom, że to tacy dobrzy ludzie. Oni na pewno spiskują przeciwko swoim pracownikom. I a tak naprawdę to, co trzeba zrobić, to...
Drodzy Państwo, o czym tu debatować? No. Zaleb gnoja w bagażnik i do lasu.
Tak jest.
Jesteście pojebani.
Jak co? Za jądra i na latarnię. Albo do wora i do jeziora.
O, i macie trzy do wyboru.
Panie poruczniku, co teraz będzie? Daj to jeszcze.
Nie, będzie tak samo.
Albo lepiej.
To pan mnie... Normalnie mnie pan teraz oczy otwierasz.
Słuchaj, ten serial to jest jakaś kopalnia cytatów.
Jak chciałem zrobić ten... Pingwiny z Madagaskaru zrobić sobie ta, takie... Ta. Żeby przez dwa dni tylko dżingle wycinać. To,
ja nie wiem, ale to ja może...
Nie mam tyle pieniędzy, żeby za to zapłacić sobie.
Ja czasem lubię. Mam taki dzień, co sobie siedzę i wycinam. No.
Kolego, w pewnej sprawie możemy przeginać.
Oj, chuj, nie liczy się dziecko, nie liczy się żona, kurwa, liczy się platforma i wszystko.
To był poseł Ludwiczuk słynny. No.
No to się Komuch opamiętał i do opozycji przeszedł.
Będzie fikał, kurwa, to w ryj dostanie, taki będzie finał.
I tym optymistycznym akcentem na końcu zawsze musimy puścić dialogi. Takie pojedynki. Może zrobimy jakieś koczowisko dekadencji i w ogóle tylko cytaty będą takie 10-minutowe. Cały czas. 10-minutowy taki program, no. Że baza cytatów, każdy przynosi 5000 i bombardujemy.
Może po prostu puśćmy filmy jakieś. Trzy filmy, ty puścisz swój, ja swój.
Albo puśćmy film i to róbmy własne dialogi. Będą nawet lepsze.
Ja puszczę psy, ty puścisz kiepskich.
O, no, albo jednocześnie i niech się próbują dyskutować ze sobą.
No właśnie.
Że przejdą z jeden z drugiego filmu, jeden do drugiego. Jak w Ucieczka z Kina Wolność. Tak, to by można. Dobra, to był piątek i w piątek było koczowisko dekadencji. Przyjdźcie za tydzień, to będzie temat już. Może będzie zła pogoda i wtedy ludzie zaczną chcieć, przyjdą tak do komputera, nie będą chcieć chodzić na imprezy i będzie w nas więcej i będzie się coś chciało.
Jeszcze odpowiem kontestatorowi na czacie, bo tutaj w sumie fajnie powiedział, że mówię tak jak Żyto Żydzie, że ja jestem wielki rabi, ty jesteś wielki rabi, wszystko wiemy, więc o czym tu gadać?
To mam nadzieję, że tak nie gadamy.
Teraz. No nie, ale to jest w sumie, Nie podważam. Czego nie podważam?
Nie wiem, miał taki sensu tytuł odcinka.
Dyskusji i rozmawiania i edukowania i tak dalej. Po to robię radio zresztą, żeby to robić i nie tylko radio.
No to zabrzmiałeś to, tak, że nie warto.
Od wielu lat, ale nie, czasem się po prostu dziwię, no można sobie tak powiedzieć, że...
Dziwisz się, że co, że gadasz o tym?
Nie, dziwię się ludziom, że nagle się budzą i mówią, że ach, dostałem karę i się dziwię z tego powodu. Zupełnie jakby przedsiębiorca był przekonany, że ja nigdy nie dostanę kary za nic.
A to raczej, to aha, o to ci chodzi. No to faktycznie taki optymizm, że mają, tak?
No właśnie. Znaczy,
brak realizmu.
Widzą to w mikroskali, tak? Widzą, że mogą dostać karę bez sensu 500 zł i potem dziwią się, że dostają karę 500 000.
Nie, to jest jakiś... Ale za co to 500 000? Przecież to jakiś absurd w ogóle.
Ale wiesz, za cokolwiek. Da, tak? Goście dostali też karę, wiesz, kilka milionów złotych za to, że według Urzędu Celnego suchość tytoniu nie była wystarczająca. I należy ją objąć akcyzą.
A, no to za akcyzę.
I tak dalej, nie? To, no, różne.
No to jakieś, ale tego się można było spodziewać, nie?
To wiesz, no, za długie masz włosy, Lechowicz, no i proszę
tego,
bardzo.
Tego się nie można spodziewać. No dobra, akcyzę się można prędzej spodziewać od tytoniu, niż to, że za włosy długie jednak, już bez przesady. To
jest różnica.
Bo no jak jest różnica, bo jest już prawo takie o akcyzie, że taki tytoń ma mieć, a inny ma nie mieć i to jest mętne. A w włosach nic nie ma, no.
No jeszcze nie ma, no cokolwiek innego ci powiedzą. No masz pan monitor, możesz pan odbierać telewizor tam. Nie płacisz pan abonamentu 10 lat. Proszę mi tu dać wstecz 30 tysięcy złotych plus odsetek.
A, no to, to ja biorę.
60 tysięcy złotych. 100 tysięcy tak. Kary, panie Lechowicz. To
biorę, biorę właśnie pod uwagę.
A ma pan jeszcze tutaj komórkę, to drugi odbiornik jest, więc tak, może jest. Dwa abonamenty od razu, bo teraz się płaci kilka abonamentów, jak wiesz.
Nie, no jak...
Jako, słowa firma, jako firma, jako słowa fizyczna.
Tak. No nie. Tak, to bym się mógł spodziewać. To biorę taką ewentualność pod uwagę, bo to jest absurd absurdalny, ale jednak realny może być. Tak. Ale za włosy to nie, no bez przesady.
No ale co za różnica, jaki pretekst?
Jest różnica, bo kto inny chce moje pieniądze zupełnie, zupełnie inna osoba.
Jaki inny? Ten
no jest różnica, czy cię okradnie blondyn, czy brunet. No bo w jednym pierwszym przypadku to blondyni będą bogatsi, a w drugiej bruneci.
O, tutaj znalazłem, wyciąłem kilka dżungli z pingwinów. Proszę, tu jakiś jeden.
Kowalski, stworzyliście wokół bardzo nieprzyjemnie smutną rzeczywistość. Proszę to odczynić.
Co to w ogóle jest? Ja nie znam pingwinów. Będę się dziwił często. No. Co tam nie jest aż tak źle. Źle to jest na Ukrainie, a tu jest średnio. A w Indiach jest. No właśnie o Indiach już nie zdążymy pogadać. Jak ktoś ciekawy, to niech wejdzie na mój blog martinlechowicz.com i sobie przeczyta newsa i mój stosunek do niego.
A ci, którzy chcą na temat ZUS-u posłuchać na mitów na temat ZUS-u, to kosiński.it. IT.
A ja wnoszę swoje własne oficjalne coś, zaznaczając, że ty powinieneś być uznany za najmniej zabawną istotę wszechświata!
Do tego już doszło. To już znak, że za długo tu siedzimy. Ale wiecie, to...
Człowiek jest jak makaron. Podgrzejesz, musi zmięknąć.
Tak.
Czyli Jasz, na koniec tak jakbyśmy dać?
Co? No tak, to ja bym powiedział.
Dobrze, to...
Pan Rębowski.
Nie to.
Ja dzwonię do pana.
To już było.
Udzielonej przez nas.
Nacisnęło, że się...
Wyłącz go.
Tak. Ja pragnę wyznać, że jesteśmy...
O pożyczce.
Przepraszam. Nie mogę sobie coś tutaj poradzić. Okej, to jeszcze raz.
Myślałem, że już bardziej z was dumny być nie mogę. Ale się myliłem. Strasznie się myliłem.
A wy tu, Gorgoncola, siedzieć grzecznie. Z wami jeszcze nie skończyłem.
No, dobra, koniec, kończymy. Koczońska dekadencji, dzisiaj było dwugodzinne, jakieś luźne, w ogóle nic nie kleiło, jak makaron, durum i do za tydzień, powiem tak.
30% durum. No, to mówił Marcin Hugo Kosiński.
I Martin Lechowicz.
Do zobaczenia w piątek.
Pa.
Chodzimy!